Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja rozmów z godziny 18.15 i w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszym gościem był i jest teraz pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rzyżyński, także poseł do Polskiego Sejmu. Witamy serdecznie, panie pośle. Panie
profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie, szanowni państwo.
Witamy gorąco. Tutaj tytuł profesora będzie ważniejszy, bo mówimy dzisiaj na tematy związane z gospodarką, z ekonomią. Pytanie, polska gospodarka, zielona wiosna, czy już szara jesień? To była pierwsza część naszych rozmów. Ja myślę, że panie profesorze, pewnie dobrze będzie tytułem też pewnego wprowadzenia naszkicować problem, naszkicować stan polskiej gospodarki, bo wiemy, że część słuchaczy teraz dołączyła już wieczorem, mając więcej czasu i jest właśnie z nami.
Jeszcze raz witam serdecznie, szczęść Boże. Hasło tego naszego spotkania było pewnym znakiem zapytania. Czy mamy wciąż tą zieloną, wiosenną wyspę, czy już jesień? To jest niestety jesień, za oknami szarzyzna, świat przyrody chyli się ku zimie i to samo można powiedzieć niestety z gospodarką, ponieważ wbrew temu, co zapowiadano, no nie ma optymistycznych wieści. Ja nie chcę być tutaj czarnowidzem, ale cytuję za ekonomistami, za wypowiedziami innych moich kolegów, którzy w publicystyce się wyrażali także publicystami ekonomicznymi, że zapowiadany przez rząd wzrost 2,2% na przyszły rok jest optymistyczny. Mówi się nawet, że może być 1% albo i mniej. Ale nawet gdyby było te 2,2%, to jak ja pozwoliłem sobie powiedzieć w Sejmie w czasie pierwszej debaty przy tak zwanym pierwszym czytaniu budżetu, uważam, że te 2,2% to jest za mało. To jest za mało, ponieważ nie Polska, jak mówiłem, nie może sobie pozwolić na tak wolny wzrost gospodarczy. Trzeba szukać bardzo intensywnie wszelkich bodźców prorozwojowych, ponieważ Polska potrzebuje wzrostu i to w dłuższym okresie, przynajmniej 5% rocznie, żeby mieć szansę w jakimś sensownym czasie przynajmniej dogonić te wyżej rozwinięte kraje Unii Europejskiej. Uważam, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polska była takim peryferyjnym, słabym krajem, niemalże można by powiedzieć usługowej, taniej siły roboczej, czyli żeby Polacy byli biedni. Jak wejdziemy do strefy euro, co mamy zapisane, że musimy wejść i właściwie gdybyśmy mieli mocną gospodarkę, to byłoby to korzystne dla nas. To powinniśmy mieć właśnie silną gospodarkę, bo słaba gospodarka na wejście do strefy euro nie może sobie pozwolić, bo będzie to, co było właśnie z krajami, które teraz są w kłopotach.
Czyli do tej pory bardzo dobrze, żeśmy do tej strefy nie weszli, bo aż było zapowiadane, bo byśmy byli dopiero w opałach, prawda, w tej sytuacji, jaką mamy.
No tak, ja należałem do tych sceptyków i mówiłem, raczej nie byłem optymistycznie nastawiony do euro. Uważałem, że polska gospodarka potrzebuje tego swojego rodzaju, jak to się mówi, bufora własnej waluty, która może zmieniać wartość w stosunku do innych walut, w stosunku do euro na przykład. I przez te zmiany wartości może pobudzać gospodarkę i ułatwiać jej dostosowanie się do aktualnych warunków, także na rynkach zagranicznych. No własna waluta jest dobra w sytuacji, kiedy ma się w miarę silną gospodarkę. Co prawda byli ekonomiści, którzy widzieli walory tego ewentualnego wejścia do strefy euro, bo taki wspólny pieniądz to są też niższe koszty wielu transakcji związanych z wymianą zagraniczną. Ten wspólny pieniądz to jest też oczekiwanie tańszego kredytu. Ale uważam, że to byłoby jednak zbyt ryzykowne, że tańszy kredyt, no trzeba, rzeczywiście potrzeba, gospodarka potrzebuje taniego kredytu. Za tani kredyt, jak wiadomo, też nie jest dobry w pewnych sytuacjach gospodarczych, bo tani kredyt, no grozi niestety też pewną inflacją, ale mimo wszystko lepiej mieć własny pieniądz i ten, o czym się właśnie zapominało niestety, kurs walutowy, który pozwala się harmonijnie dostosować do warunków wymiany z zagranicą.
No właśnie, panie profesorze, jeszcze dojdziemy do tych takich szczegółów na pewno, bo nasi słuchacze niedługo do nas dołączą, ale kwestia też Unii Europejskiej. Wiemy, że jutro premier do Brukseli ma się udać i kwestia polityki spójności. Jak to do końca rozumieć? Otóż tam będą dyskutować, nie wiem, organizować tę politykę, bo tu jest takie pytanie, skoro, patrzę na liczby, bo tak nie mam wszystkiego w głowie, ale skoro prezydencja cypryjska wystąpiła niedawno z inicjatywą minimum 50 miliardów euro cięć w nowym unijnym budżecie, to właśnie ta propozycja, gdyby przeszła, to Polska mogłaby stracić około 4,3 miliarda euro w samych funduszach spójności. Tutaj jest ta informacja. Czyli jak odbierać tą inicjatywę spójności? No i co też do tej pory tutaj premier czy rząd polski zdziałał? Czy to jest tylko takie mówienie, no jest taka teoria, że te liczby podawane przez rządzących, to jest po to, żeby uspokoić nastroje, kiedy się okaże, że nic nie ugrali, że nic nie załatwili, po prostu przyjechali na tarczy. Czy przyjadą na tarcz?
No tak, to jest bardzo trudny temat, ponieważ tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje się, że wziąć pieniądze, jak dają z budżetu unijnego, no to nic tylko brać, prawda? Brać jak najwięcej. Bo gospodarka na tym korzysta, rzeczywiście, ale powiedziałbym tak, no może skorzystać. Ale to się wiąże też z wieloma problemami, bo pamiętajmy, że ta pomoc unijna oznacza, że my też musimy mieć własne finansowanie. Cięcia ewentualnego unijnego budżetu na programy spójności byłyby oczywiście dla nas szkodliwe, dlatego że co to oznacza ta spójność? Ta spójność oznacza dostosowanie kraju do krajów lepiej rozwiniętych w ramach Unii Europejskiej, żeby te kraje upodobnić do siebie. No ale ta spójność, pytanie w jakich obszarach? W obszarach na przykład infrastruktury. No pięknie, jeżeli mamy finansowanie takich programów właśnie jak budowę drogi, budowę wodociągów na wsiach, prawda? Oczyszczalni ścieków, czyli żeby ta nasza infrastruktura lepiej funkcjonowała, żeby nam się lepiej żyło ogólnie, prawda? To jest jak najbardziej korzystne, ale pamiętajmy, że to ułatwia życie, ale to nie jest podstawą naszego dobrobytu, bo podstawą dobrobytu jest dobrze rozwinięty własny przemysł, zwłaszcza przemysł przetwórczy, dóbr wysoko przetworzonych i tak zwanych końcowych dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. I tu powinniśmy kierować siły naszej polityki gospodarczej, żeby pobudzić w naszej części, odbudować naszą gospodarkę tam, gdzieśmy stracili.
Właśnie, panie profesorze, taka przeciętna rozmowa, no powiedzmy, u fryzjera czy nawet w pociągu, ja nieraz mam okazję tak słuchać albo nawet porozmawiać, bo ktoś mówi tak, no dobrze, patrzymy teraz na te lata rządów Platformy czy premiera, mamy te fakty, zlikwidowanie ulgi internetowej, wiek emerytalny podwyższony, podatek VAT, prawda, też wzrósł na 23%, VAT na ubranka dziecięce, taka lista tu jest, akcyza na papierosy, no to już zdrowie nie palić, tak samo 5 razy cena gazu, no ale ktoś mówi tak, no dobrze, ale taka jest sytuacja w Europie, takie są czasy, mamy kryzys, rząd tak musi reagować, bo musi tutaj tym wszystkim kierować, żeby nie zabrakło. I jest argument, ale przecież za czasu Prawa i Sprawiedliwości był wzrost odczuwalny, prawda? Ludzie zaczynało, że się odbijają od pewnego dna. Uwierzyli w kredyty, w sensie takim pozytywnym, że można planować przyszłość. Ale odpowiedź brzmi takiego właśnie Polaka, średnio oceniającego, że no to były takie lata tej hossy, prawda? Bo tak weszło, że hossa i bessa jak na giełdzie. Czy taka odpowiedź, jak przekonać takiego człowieka, że naprawdę tutaj są posunięcia rządu, które przeszkadzają i spowalniają polską gospodarkę?
No trzeba powiedzieć obiektywnie, że rzeczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości lepsze było, jak to się mówi w ekonomii, otoczenie gospodarcze. Sytuacja gospodarki światowej i gospodarki europejskiej była znacznie lepsza. Łatwiej było prowadzić politykę. Można było sobie na przykład pozwolić na pewne obniżenie podatków, no bo stosunkowo niezły wzrost gospodarczy, więc z samego tego wzrostu gospodarczego były większe wpływy. No ale jak gospodarka światowa siadła, spadł także popyt na polskie produkty, no to trzeba było, jak się okazuje, ciąć. Ale gospodarka europejska jest w pewnej niestety ślepej uliczce. Dlatego, że uważa się, że w tej sytuacji trzeba przede wszystkim zmniejszać wydatki, dokonywać cięć wydatkowych. Ale jak już powiedziałem wcześniej w wystąpieniu w poprzedniej części naszej audycji, no nie ma niestety wzrostu gospodarczego i funkcjonowania gospodarki bez wydawania pieniędzy. No, gospodarka polega na tym, że się zarabia i wydaje pieniądze. Jak się mniej zarabia i nie wydaje pieniędzy, to gospodarka siada, no cudów nie ma. Cudów nie ma. Oczywiście jest zadłużenie, ale zadłużenie, pamiętajmy, w sytuacji kryzysowej, tu niestety niektórzy zapomnieli trochę podstawy ekonomii. Także niestety z tych decydentów, z tych polityków europejskich. Otóż jeżeli jest kryzys, jeżeli spadają wydatki osób prywatnych, bo ludzie zaciskają pasa w tym sensie, zaciskają pasa, że zwiększają swoje własne oszczędności, no to w takiej sytuacji, kiedy spada popyt, musi ten popyt pobudzić państwo. Bo pamiętajmy, że oszczędzanie dla gospodarki, paradoksalnie tutaj jeden z poprzednich dyskutantów telewizyjnych mówił coś, że ten Keynes, no ciągle się na tego Keynesa, ja czytałem jakiegoś publicystę z pewnego dziennika, już nie będę mówił przez litość, że lewicowy ekonomista Stiglitz, który jest, też pisał o Keynesie, prawda, jaki lewicowy ekonomista, Boże kochany, po prostu profesjonalny ekonomista. No nie może profesjonalny ekonomista być przeciwko Keynesowi. No chyba, że jest właśnie taki niedouczony do końca. Otóż pamiętajmy, że oszczędzanie szkodzi gospodarce. Wbrew temu, co uważają laicy. Dlaczego? Bo oszczędzanie to jest niewydawanie pieniędzy. A niewydawanie pieniędzy oznacza, że ktoś nie zarobi.
No ale mówi pan profesor teraz właśnie przeciwko wystąpieniu ministra finansów Rostowskiego, który mówi, gdzie byśmy byli, gdybyśmy posłuchali właśnie rad PiSu, który mówi, wydawajcie, wydawajcie, a tu trzeba ściskać.
Minister Rostowski sobie żartował, przecież to jest oczywiste. Ja akurat...
Ale w Sejmie, w parlamencie?
Tak, żartował sobie. To znaczy, no co możemy powiedzieć? No pewnie żartował, no bo przecież sam prowadził politykę typowo keynesowską, bo ja akurat no miałem zaszczyt być w gronie doradców świętej pamięci prezesa Skrzypka i miałem pewne dane z Narodowego Banku Polskiego analizy, które wyraźnie pokazywały, że wydatki rządowe były nawet wyższe niż w czasach Prawa i Sprawiedliwości, bo trzeba było po prostu wydawać, trzeba było pobudzać gospodarkę i stąd są te zadłużenia.
Panie profesorze, czyli to jest tak dla PR-u, bo ludzie lepiej odbierają, oczywiście, jak się mówi, że się oszczędza, bo to jest taki wtedy gospodarz, nie? Gasi światło, zakręca wodę, niż jak się mówi, że się coś rozkręca. No,
pamiętajmy, że w naszym trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Jeżeli ja w gospodarstwie domowym swoim oszczędzam pieniądze, oszczędzam, to znaczy nie wydaję nadmiernie.
To jest inna rzecz.
Tak. I te oszczędności, trzymam te pieniądze w banku, to jest wszystko w porządku, bo ja się bogacę w ten sposób. Ale z punktu widzenia gospodarki jako całości istotą jest to, żeby te moje oszczędności przejęły inne podmioty w gospodarce. To jest istota problemu. Tak, bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że samo oszczędzanie w sobie, gdyby tak wszyscy nagle zaczęli oszczędzać, przestali wydawać pieniądze, to jest katastrofa gospodarcza. Tak, tak. Chodzi o to, żeby to, czego ja nie wydam, żeby wydał ktoś inny. Ten ktoś inny, kto wydaje moje pieniądze, niewydane moje pieniądze, to jest ten, kto bierze kredyt w banku. On sobie buduje dom, on daje zarobki robotnikom, którzy budują dom, prawda? Ja nie wydałem, nie kupiłem ciastka, no oczywiście w ten sposób, czy tam nie poszedłem do kina, trochę zarobił mniej właściciel kina, nie zarobił ciastka, bo ja oszczędziłem pieniądze, prawda? Ale ciastko kupił robotnik, który budował, prawda, dom, dlatego, że bank udzielił kredytu. I tak, no, tak mówię to w wielkim uproszczeniu. Natomiast jeżeli państwo jako całość prowadzi politykę restrykcji, czyli zaciskania oszczędzania, że jest mniej wydatków, to jest katastrofa gospodarcza. To jest prosta droga do katastrofy gospodarczej, bo jak ludzie nie wydają, powinno wydawać, pobudzać te wydatki powinno państwo. To jest niestety słabo rozumiane. I tak robił minister Rostowski. No co będziemy się oszukiwać. Ale na czym polega problem? Zadłużał naszą gospodarkę, niestety zadłużał gospodarkę za granicą. I to jest problem. Jak zadłużamy, pożyczamy pieniądze za granicą zamiast u własnych obywateli, którzy oszczędzają, jak państwo pożycza zamiast u własnych obywateli, którzy oszczędzają, pożycza za granicą, no to jest pierwsza droga do, niestety, do katastrofy, dlatego że zwiększa się w ten sposób zadłużenie gospodarki jako całości w stosunku do zagranicy.
No i to jest to, co mówiono, że właśnie dlatego tak żeśmy się jakoś do końca nie upadli w tym kryzysie, że Polacy żyją dalej normalnie, no, kupują to, co trzeba, podstawowe sprawy.
Polacy paradoksalnie nie oszczędzali za bardzo, tak, ale ponieważ rząd jednocześnie zadłużał się za granicą, no to w ten sposób pobudził gospodarkę. To jest prawda, ale to nie jest prawda, że Polacy nie oszczędzają. Polacy oszczędzają, banki mają, teraz mają na przykład nadpłynność i wtedy też miały dużo pieniędzy. Problem leży w czym innym. Problem polegał na tym, że Polacy niestety nie oszczędzali, bo Polaków w dużej części nie stać do oszczędzania. Polacy są po prostu biedni. Polacy są biedni. Jak już są biedni, no to też nie oszczędzali za bardzo. Prawda? W dużej części ci Polacy jako biedacy po prostu jakoś podtrzymywali tą gospodarkę swoimi wydatkami. Generalnie Polacy byli zawsze bardziej optymistyczni. I dzięki temu to się jakoś podtrzymało. Ale nie można budować wzrostu gospodarczego na biedzie ludzi. Trzeba po pierwsze pobudzać tak, tę gospodarkę tak, żeby ludzie mogli zarabiać pieniądze. Jednocześnie jak zarabiają, jeżeli oszczędzają, to żeby ktoś inny ich oszczędności przejmował i inwestował. Czyli musi być pewna harmonia w gospodarce między oszczędnościami i inwestycjami.
No właśnie to jest takie, było jakieś żartobliwe, gdzieś to czytałem, żart ujęty, na czym polega kryzys europejski w różnych krajach. Że na przykład Niemiec poprzez kryzys nie pojedzie na Wyspy Kanaryjskie czy gdzieś tam na wakacje do Indonezji, tylko pojedzie nad Bałtyk. Że na przykład Włoch w kryzysie sprzeda jedno mieszkanie nad morzem i będzie miał tylko jedno na przykład w Rzymie, albo nie będzie chodził każdego dnia na kolację do restauracji, tylko dwa razy w tygodniu. I teraz sobie to przełóżmy na polskie realia, jak u nas to wygląda. Po prostu to są społeczności całkowicie inaczej mające status ekonomiczny i tego nie zmienimy.
No
natomiast trzeba tutaj te jakieś mechanizmy włączyć. I to pytanie jest, panie profesorze, jak ekonomia, jak pan to ocenia, ale rola państwa, bo to jest ciągle dyskusja. Ryba i wędka, to ta filozofia, ale właśnie raczej państwo powinno stwarzać ciągle możliwości, żeby powstawały miejsca pracy, żeby powstawały przestrzenie, gdzie można się rozwijać, zarabić pieniądze, niż państwo nie jest od tego, żeby łatało jakieś dziury i wspomagało ciągle tych, którzy sobie nie radzą. Chociaż to brzmi ładniej, kiedy widzimy, że ktoś coś otrzymuje, prawda, bo się mu nie poukładało jakąś taką zapomogę, ale państwo chyba nie jest od zapomóg ekonomicznych, tylko od zapewnienia rozwoju, prawda, żeby to budowało.
A no właśnie. To znaczy źle się dzieje, moim zdaniem, jeżeli państwo nasze pieniądze, pieniądze podatników rozdaje jako jałmużny dla tych, którzy nic nie robią. No na to ja się też nie zgadzam. Najgorszą rzeczą to jest dawanie pieniędzy za nic nie robienie. Czyli tego typu zasiłki, prawda, ludziom, którzy z powodzeniem mogliby pracować, no to raczej dać im pracę, jakąkolwiek pracę, niech on nawet sprząta. Prawda? Niech cokolwiek robić. Niech to państwo tworzy miejsca pracy, jeżeli tych miejsc pracy nie wytworzy gospodarka. Ale raczej lepiej byłoby zrobić tak, żeby pobudzić gospodarkę przedsiębiorców, żeby oni tworzyli miejsca pracy. I tutaj są na świecie wypróbowane narzędzia. Przede wszystkim są to oczywiście narzędzia też polityki pieniężnej, trzeba pamiętać. Polityki pieniężnej, polityki banków. Jak żeśmy stracili banki, to już niestety znacznie trudniejsze, bo te banki tak nie za bardzo się czasami palą do udzielania na przykład kredytów małym, tak zwanym misiom, czyli małym i średnim polskim przedsiębiorcom. Raczej wolą się wiązać te banki, które już są niepolskie, w znacznej części z silnymi przedsiębiorstwami, niż z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, prawda? I to nie jest dobre, ale państwo, jak państwo ma działać? Państwo ma pobudzać tą gospodarkę swoimi także jakimiś ulgami podatkowymi, też częściowo swoimi wydatkami. Ale wszystko to musi być w ramach pewnego rozsądku.
Bo to jest,
prawda,
taki temat wrażliwy, bo ktoś nas słucha, ma teraz, stracił pracę, jest na bezrobociu, szuka tej pracy, nie ma. No i teraz ta pomoc ze strony państwa jest mu potrzebna. Na przykład rodziny wielodzietne. Jakaś pomoc jest potrzebna.
No trudno odmówić tutaj.
Ale lepiej, żeby znaleźć takie rozwiązanie, żeby właśnie rodzice, gdzie mają wielodzietną rodzinę, mogli właśnie zapewnić ten status swojej rodziny.
Na pewno lepsze jest właśnie tworzenie miejsc pracy. Jakiekolwiek tworzenie miejsc pracy, to już nawet kiedyś była taka anegdota ekonomiczna, że lepiej, żeby państwo zatrudniło dało pracę, zatrudniając jednych, prawda, do kopania dołów, drugich do wrzucania butelek z dolarami w środku, żeby wykopywali te dolary, prawda? Lepsze to, żeby nic nie robili, po prostu rozdawać dolary. Mm-hmm. To jest oczywiście swego rodzaju żart ekonomiczny jeszcze z dawnych lat, ale pamiętajmy, że państwo tutaj ma wiele instrumentów, z których mogłoby korzystać i powinno korzystać. Najgorsze jest, jeżeli się daje zarabiać no nie polskim firmom, tylko firmom, które tworzą miejsca pracy za granicą, prawda? To nie jest raczej przyszłość dla Polaków. Jeśli chodzi o gospodarkę europejską, to też gospodarka europejska wpędziła się no niestety w pewne ślepe uliczki właśnie z tym, że budowano zadłużenie i jednocześnie rozwarstwiano gospodarkę wewnątrzeuropejską, bo zauważmy, że zupełnie inny jest inny status, inna sytuacja państw północnej Europy, gdzie jest większość, czyli to są Niemcy, Holandia, Francja, gdzie jest ulokowana znaczna część przemysłu, który zasila gospodarki południe Europy, tam są eksportowane po prostu produkty krajów północy Europy. Natomiast przemysł w krajach południa Europy jest słabiej rozwinięty. Główny produkt eksportowy tych krajów południa Europy to jest turystyka. Jeżeli siadły wyjazdy turystyczne no właśnie Niemców na przykład do Grecji czy Hiszpanii, a nie mogły one stworzyć popytu na swoje usługi turystyczne, obniżając wartość waluty właśnie, bo nie miały euro, prawda? Wspólna waluta. Czyli nie mogły uatrakcyjnić swojej oferty turystycznej przez zmianę kursu walutowego. No to chcą się wziąć ten cały kryzys. I oni nie rozumieją niestety jednej rzeczy, że te zadłużenia, deficyty nie są przyczyną, są skutkiem tego, co się stało w gospodarce europejskiej jako całości. I nie można walczyć ze skutkami, trzeba walczyć z przyczynami tego, co się stało.
Skutki można jakoś tam, prawda, niwelować.
No załagodzić ale tam trochę jest... można, ale jak się idzie stąd i teraz problem z Grecją. No bo Grecja się ciągle zadłuża i nie mogą wyjść z tego, dlatego że oni leczą, jak to się mówi w medycynie, przyczynowo, prawda? Znaczy, przepraszam, leczą... Znaczy,
objawowo.
Właśnie leczą objawy, a nie przyczyny.
Tak. Jeszcze, panie profesorze, no to tak samo i przykład Hiszpanii. Wpompowanie tych miliardów po to, nie żeby się podniosła gospodarka Hiszpanii tak do końca, tylko żeby wydobyć banki, które pożyczały przez banki niemieckie.
Zauważmy, że w Hiszpanii, ja byłem w część trochę w Hiszpanii, widziałem tam rzeczywiście banki władowe olbrzymie, ale w co? Przecież nie mieszkania dla Hiszpanów, tylko w mieszkania, w pensjonaty, w których mieli wypoczywać Anglicy, Niemcy i Francuzi. Francuzi może mniej, ale głównie Niemcy, prawda? Bo tam są rejony, prawda, wspaniałe do wypoczywania, nawet przez, na przykład na wyspach Kanaryjskich, gdzie można przez cały rok wypoczywać, prawda? Pobudowano olbrzymie ciągi pensjonatów. I nagle tam ci zrezygnowali, bo jest kryzys, prawda? I skąd w Hiszpanii znaleźli się w pułapce zadłużenia,
idziemy
bo pobudowali.
Nad Bałtyk, prawda? Nad Bałtyk albo gdzieś
oczywiście
tutaj. Panie profesorze, główne grzechy ekonomiczne teraz rządu czy premiera, wiadomo, że ludzie, społeczeństwo patrzy na te konkrety, one są bardzo istotne, jak ceny, jak ten koszyk, prawda? Co mam, co miałem. Mówi się ciągle, że przecież jest większa inflacja niż dochód. Ale jakie te grzechy takie, które może nie widzimy, a które są, te takie założenia, z których się nigdy nie wybroni minister finansów czy premier? Czy pan by takie coś wskazał?
No problemem jest chyba największym problemem tej polityki prowadzonej przez tego żartującego sobie, jak mówiłem, czasami ministra Rostowskiego, jest chyba to, że za bardzo wpędził Polskę w dług zagraniczny. Czyli mamy za duże zadłużenie za granicą. Co prawda, trzeba przyznać, że, jak to się mówi, rentowność polskich obligacji spadła. Rentowność, znaczy to, za tą rentowność się kryje to, ile musimy zapłacić za to, że nam pożyczają. Jak ona jest wysoka, to musimy dużo zapłacić. Jak jest niska rentowność, to płacimy stosunkowo mniej.
No ale to jest pocieszenie takie.
To się poprawiło troszeczkę, tak. To się trzeba przyznać, obiektywnie się poprawiło trochę. No ale niemniej jednak zadłużenie jest bardzo wysokie.
No przypomnijmy, mam tutaj książkę pana profesora Kierzuna.
Tak.
Patologia transformacji, strona 355, w ogóle bardzo dobra książka, proszę państwa. Profesor, zna zresztą pana profesora Kierzula.
Profesor Kierzula był kiedyś profesorem mojego wydziału, na którym pracuję. No właśnie. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu.
I zebrał tutaj te dane czarne na białym. Rok 2004, 505 miliardów zadłużenia, prawda?
Tak.
2011, 850 miliardów. On ciągle wzrasta, ten dług, widzimy ten zegar. Mm-hmm. A więc popatrzmy, drugie tyle w przeciągu kilku lat.
No właśnie, czyli jak powiedziałem, minister Rostowski prowadził typową keynesowską politykę, to znaczy wydatkami rządowymi podtrzymywał funkcjonowanie gospodarki. Ale to były wydatki niestety polegające na wzroście zadłużenia zewnętrznego. Gdyby to było zadłużenie wewnętrzne, to nie byłoby tak źle, dlatego że zadłużenie wewnętrzne, pamiętajmy, wewnętrzne, czyli w stosunku do własnych obywateli czy przedsiębiorstw, no to jest też element majątku, prawda? To jest też obligacje Skarbu Państwa, które mają krajowe podmioty, są elementem ich majątku. Zamieniają majątek pieniężny na majątek w formie obligacji. W przyszłości ich dzieci będą miały, albo oni sami będą mieli z tego jakieś korzyści, jak państwo będzie wykupywać. Nie mówiąc o korzyściach odsetek oczywiście. No ale jak za granicą lokujemy te obligacje, to jest pewien problem, bo musimy oddać to wszystko, prawda? Bierzemy pieniądze, musimy oddać.
Jest też taki cytat, bo z Gazety Prawnej pan profesor Kierzun tu umieścił. Rząd zamiast wprowadzenia reform wybrał drogę wzrostu zadłużenia. Nasz dług eksplodował i na koniec tego roku będzie o połowę wyższy niż przed 4 laty. Gdyby przyszedł następny kryzys, nie mielibyśmy już od kogo pożyczać. To jest oczywiście cytat z gazety, a pan profesor dodaje, w artykule nie ma jednak wzmianki o tym, że reformy obniżyłyby szanse rządzącej partii na ponowny wybór.
A no właśnie, bo pamiętajmy, że jak wszyscy partie rządzące, politycy, no myślą o wyborach, prawda? Jak myślą o wyborach, to znaczy wolą zadłużyć kraj, tak żeby ludzie tego nie widzieli, albo kamuflując to, no po to, żeby jakoś podtrzymać, żeby zrobić tą zieloną wyspę właśnie. Później mogą się chwalić, że mieliśmy zieloną wyspę, no ale przyszła jesień,
Jest świetna odpowiedź, że nie ma polityki tej takiego pewnego ciągu, prawda, przestrzeni, ileś tam lat, 10, 15, 20, to co dwudziestolecie międzywojenne, rządy się zmieniały, no były dyskusje, były różne odbarwienia, ale szła budowa Polski, szedł Centralny Okręg Przemysłowy, Gdynia, kolej, no wszystkie dziedziny właściwie były w pełnym, że tak powiem, rozruchu, rozkwicie. A teraz, panie profesorze, co nam zostało? Tak naprawdę przez te 20 lat czegoś my się pozbyli.
Pozbyliśmy się niestety znacznej części majątku krajowego, to znaczy przez złe prywatyzacje. I tak to się mówi, tych właśnie końcowych produktów. Nie produkujemy prawie samochodów. Montujemy oczywiście stosunkowo dużo tych samochodów, ale nie mamy takich, które by tworzyły całe ciągi kooperacyjne, prawda, żeby kooperanci w Polsce i jednocześnie w Polsce, żeby były sprzedawane te. Ja kiedyś, jak byłem lat temu, w 99 roku chyba, kupowałem Lanosa wtedy, jak wcześniej mi ukradziono Poloneza i kupowałem Lanosa, to powiem, że tłum był. W sklepie FSO na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie był tłum ludzi. Tak. A teraz już niestety nie istnieje ani to FSO, DU FSO późniejsze, ani nie istnieje. Znaczy tam jeszcze jest jakiś sklepik, ale tam się sprzedaje używane samochody już różnych marek.
Czyli samochody, stocznie, prawda?
Tak.
Potem huty, banki, kopalnie.
Huty, banki. No to wiele, oczywiście pamiętajmy, że w czasach komunizmu, socjalizmu znaczna część polskiego przemysłu pracowała na potrzeby RWPG. Na przykład statki budowaliśmy też dla Związku Radzieckiego, głównie dla Związku Radzieckiego. Nasze huty produkowały stal na potrzeby gospodarki też Związku Radzieckiego.
No a oni nam płacili, wiadomo.
Oni nam tam, tak, nie wychodziliśmy na tym za dobrze, ale jakoś to się kręciło i były miejsca pracy. No i były cały szereg problemów, jak wiemy, z gospodarką, która musiała w końcu upaść, bo taka była niestety jej wada. Ale ten majątek można było przestawić zapewne jakoś, prawda? Tutaj zabrakło chęci szukania metod przestawienia, tylko pozbędźmy się tego, bo to państwowe, wyprzedajmy byle komu, prawda, za byle jakie pieniądze. No No i skutki mamy takie, że znaczna część tych produktów, które z powodzeniem, no elektronika polska była całkiem niezła, polska elektronika. Mieliśmy na to znakomitą elektronikę. Niestety to zmarnowano. No ale cóż, no to było, minęło.
Jest tylko rachunek,
ja myślę, że
teraz musimy mówić o tym,
tak,
jak.
O właśnie, co zrobić. No chociażbyśmy nie wiadomo, jak pokajali ministra Janusza Lewandowskiego, który częściowo za to odpowiada, nie powiem całkowicie, ale częściowo, no to nie odzyskamy tego, cośmy mieli, prawda? Musimy niestety, moim zdaniem, szukać dobrych wzorców. Te dobre wzorce to są gospodarki, które osiągają sukces. Nie będzie, nie ma innej możliwości, tylko praca, praca, jeszcze raz praca Polaków, ale trzeba stworzyć tą pracę, te warunki, sięgnąć, być może to redaktor tutaj wspomniał, ojciec redaktor, że mieliśmy przecież Centralny Okrąg Przemysłowy, zbudowano przed wojną, Gdynię zbudowano przed II wojną światową, ta gospodarka szła do przodu.
Mieliśmy znakomity... Samoloty produkowaliśmy.
Tak, oczywiście, mieliśmy znakomity, idący do przodu przemysł. Czy nie można sięgnąć do tych wzorców? Myślę, że można sięgnąć i do tamtych wzorców, i do wzorców współczesnych. Krajów, które po prostu bardzo dbały o swój własny interes. Z krajów europejskich, chociażby Słowenia. Słowenia nie słuchała tak gorliwie rad, fałszywych rad, niedouczonych pseudoekspertów z pewnych organizacji międzynarodowych, już nie będę wymieniał tych organizacji, bo przez litość, prawda, tylko prowadzili swoją bardzo racjonalną politykę. Tak samo Chiny też nie słuchały porad pewnych pseudoekspertów niedouczonych z pewnych organizacji, jeszcze raz powtórzę tą frazę, pewnych organizacji międzynarodowych, tylko Chiny prowadziły swoją politykę w swoim własnym interesie.
I polityka w interesie przede wszystkim państwa i perspektywa rozwoju tego
Oczywiście.
Państwa na przyszłość. Panie profesorze, no jeszcze taka kwestia typu jak na przykład za 3 lata, bo wczoraj tak profesor jeden powiedział w czasie tego marszu, że za 3 lata, no według konstytucyjnego programu tak będzie. Będzie zmiana rządu, to niewątpliwie, rządów. I teraz pytanie, czy to będzie zmiana kierunku w gospodarce, czy to już będzie podnoszenie kraju z ruiny? Jak pan to widzi jako ekonomista?
No, chciałbym, żeby to nie było podnoszenie z ruiny, więc ale tutaj trzeba, jak powiedziałem, może jak, nawet jakby te prognozy obecnego rządu były spełnione, ten rachityczny wzrost 2,2%, to jest ciągle gospodarka, która jest słaba, ale no zapewne może być bazą dalszego jakiegoś rozwoju. Natomiast ta dalsza polityka nie będzie służyła jej rozwoju. Pamiętajmy, że siłę gospodarki buduje się, ja powiedziałem, można by w 2 słowach bardzo krótko powiedzieć tak. Nasz dobrobyt zależy od tego, ile i co produkujemy. A siła gospodarki zależy od tego, siła gospodarki jako całości, od tego, ile jesteśmy w stanie wyeksportować, bo eksport buduje siłę gospodarki. I to niewątpliwie trzeba stymulować jak najbardziej. No ale nie można też ani siły, ani dobrobytu zbudować na biedzie, czyli trzeba stworzyć mechanizmy takie, żeby przedsiębiorcy byli zainteresowani nie takimi tak zwanymi śmieciowymi umowami, tylko żeby chcieli swoich pracowników zatrudniać na trwałe, wiązać z firmą, takim płacić, żeby oni mieli, żeby pracownicy mieli zagwarantowane dla siebie także warunki życia dla siebie, prawda, czyli mogli sfinansować swoje potrzeby, swoich dzieci i tak dalej, ale żeby jednocześnie mieli przyszłość zapewnioną. Pamiętajmy, że z naszych pensji musimy odłożyć do emerytury na przyszłość. Ten system emerytalny, który wprowadzony, jest zabójczy na naszą przyszłość emerytalną, bo się okazuje, że emerytura w stosunku do zarobku będzie stanowiła 30%, w porywach być może 50%, ale to jest też wątpliwe. 30% zarobków, to jakieś trzeba mieć zarobki, żeby te 30% później zarobków starczyło na emeryturze?
No właśnie, to są pytania naprawdę dramatyczne. Jeszcze jedno, zanim nasi słuchacze, według OECD, takie są dane, statystyczny Polak wytwarza w ciągu godziny pracy, tu co towar i usługi, wartość tej pracy jest 24,7 dolara, 70 dolara, na przykład Niemiec 53, Norweg 75. Koszt.
No wytwarza.
Wytwarza.
Mówimy o tym, co wytwarza. Jak weźmiemy produkt krajowy brutto na głowę, to się okazuje, że Polacy są mniej więcej 2 razy biedniejsi niż kraje rozwinięte. Wytwarzanym PKB.
Wytwarzanym
PKB. W produkcie krajowym brutto.
Ale,
ale z tego, co zostaje w naszych płacach, to jest, jak się okazuje, bardzo niewiele. To jest kilkakrotnie mniej. kilkakrotnie
jeszcze, mniej. Jeszcze jest odciągane to wszystko.
No właśnie, pytanie, państw. Co się dzieje z całą resztą. No to no niestety właśnie. Wypływa poza granice kraju te znacznej części. Tu trzeba szukać mechanizmów takich, żeby to powracało do kraju, żeby nie wypływało, tylko zostawało w tym kraju. Czyli tych, którym niestety sprzedaliśmy polską gospodarkę, którzy swoje zyski, co jest skądinąd zrozumiałe, transferują do swoich własnych siedzib, do swoich własnych krajów, żeby byli zainteresowani zostawianiem tego w Polsce.
Czy tak się da? Czy nie ma pan profesor wrażenia, że rządzący czy premier jest właściwie w takiej sytuacji, że dyktat przychodzi właśnie z Unii Europejskiej?
No niestety,
na kierunek.
Tak. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że tutaj oni są w trudnej sytuacji, ale...
Ale dlaczego do tego doprowadzono?
Tak,
dlaczego
dziwnie się składa, że są bardzo spolegliwi wobec swoich przyjaciół europejskich, bo takie ludzie sobie żartują zapewne, że chodzi mi o stanowiska w Unii Europejskiej. Bo ja nie wierzę, żeby chodziło polską politykę o stanowiska w Unii Europejskiej.
Tak patrzą, pan Lewandowski ma stanowisko wysokie.
No ma wysokie. On
a sprzedał prawie...
Tak, naszkodził polskiej gospodarce dosyć sporo przez swoją niekompetentną politykę po prostu i brak zrozumienia, bo po prostu brak dość elementarnej wiedzy ekonomicznej. Natomiast dostał bardzo dobrze płatne stanowisko, na którym no, już lepiej nie mówić, ile tam, żeby ludzi nie denerwować.
Powiedzmy, jak pan po prostu zna liczbę.
Ja nie wiem, gdzieś tam był, widziałem w prasie coś kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie, no ale to nie chcę się pomylić tutaj, więc nie będę mówił.
Po prostu brzmi aż...
Tak, to brzmi po prostu szokująco za praktycznie nie bardzo, że tak powiem, wyczerpującą pracę, mówiąc delikatnie. No ale odpowiedzialną, jak zawsze mówimy, za odpowiedzialność trzeba płacić. Ja bym chciał, żeby tutaj w Polsce płacono także ludziom, którzy są wykształceni, mają odpowiedzialną pracę. Więc pomyślmy o tym, żeby dobrze płacić w Polsce. Bo na dobrych zarobkach Polaków można zbudować siły gospodarki, a nie na nędzy Polaków.
Panie profesorze, pytanie takie. To jest oczywiście z tej serii gdyby, nie? Ale gdyby jutro okazało się, że jest zmiana rządów, pan powiedzmy ma tutaj głos doradczy, jeśli chodzi o ekonomię, gospodarkę. Jakie główne pociągnięcia, tak się mówi, by pan zastosował? Co, jeśli można zdradzić te arkana, bo to może słuchają i kto...
Przepraszam,
czemu nie?
Ja nie potrafię wróżyć talentu wróżbiarskiego. Ale ja to już też powiedziałem, trzeba powoli odbudowywać status polskiej gospodarki. To trzeba, sam tego nie wymyśli człowiek, sam nie wymyślę. Wiem, że są fachowcy, na przykład polskie lobby przemysłowe, znakomici fachowcy, inżynierowie w dużej części, z pełnym zapałem, niż niestety w dużej części starsi panowie i panie. Ale są też młodzi ludzie, dobrze wykształceni, z talentem pokończyli i woleliby pracować w Polsce na dobrych stanowiskach i swoje wynalazki na przykład wdrażać w Polsce, prawda, niż gdzieś tam wyjeżdżać i na niepewny grunt gdzieś tam za granicą. Pamiętajmy, że za granicą to nieliczni dostaną dobre jakieś stanowiska, ale większość pracuje na marnych, za marne płace.
Dopiero mówią, że dzieci, prawda?
Dzieci mogą robić tam karierę, tak.
Rozmawiamy na temat stanu polskiej gospodarki. Pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński co jakiś czas tutaj uśmiechem nas darzy, ale rzeczywiście sytuacja jest poważna, panie profesorze, bo mówimy tutaj o konsekwencjach, które spływają na rodziny, na polskich obywateli, na rodziny, na wielodzietne rodziny, na tę część społeczeństwa, która najbardziej jest narażona i najbardziej ją kryzys jakikolwiek dotyka. To jest ta właśnie ta część najbardziej szeroka, która oddaje swoje podatki.
No właśnie.
I ona, można powiedzieć, zawsze dostaje tutaj bardzo mocno. Ta część tych bardzo bogatych no nie odczuwa tych wszystkich fluktuacji.
To jest to, że... No tak, bogaci zwykle mają się dobrze.
Tak.
Natomiast zauważmy, że ja mam w rodzinie, tam mieliśmy takiego listonosza, który przed wojną był listonoszem. Miał kilkoro dzieci, prawda? I wyżywił, jeszcze sobie wbudował dom. Prawda? Z tej pensji. Czyli tak było przed wojną. Teraz mamy niestety system taki, że zauważmy, że system nawet podatkowy jest chory właściwie od urodzenia, można by powiedzieć, bo znaczna część obciążenia obywateli to ma formę obciążenia cen. Niektórzy uważają, że to lepsze podatki pośrednie niż bezpośrednie. One są jakby niewidoczne, tak na pierwszy rzut oka, bo nie płacimy, jak sama nazwa wskazuje, bezpośrednio. Nie oddajemy naszych dochodów. No ale uderzają te podatki w ceny. Czyli uderzają, na przykład niektórzy słabo wykształceni, można powiedzieć, w ogóle nie wykształceni ekonomicznie, mądrale, mówią, że nie obciążajmy pracy. Najgorsze jest obciążenie pracy. Czyli dochodów, a nie obciążenie pracy, to jest obciążenie dochodów z pracy. I za to chcą obciążać podatkami pośrednimi ceny. No ale ceny to są przecież owoce naszej pracy, prawda? Nie obciążą mi nie obciążą moich dochodów, ale obciążą ceny. No to ja w efekcie i tak wyższa cena oznacza, że ja mniej mam mniejsze dochody realne. Jak zapłacę za coś, co kosztowało, powinno kosztować 100 zł, zapłacę 123 zł, prawda? No to moje dochody są 23 zł niższe tak naprawdę, bo ja 23 zł nie mogłem wydać na przykład na dać dziecku na pójście do kina, prawda? I dziecko już albo na kupienie książki dla dziecka.
Panie profesorze, rozmawiamy z naszymi słuchaczami już, jak obiecaliśmy. Numery telefonów 655-2355, 655-2356. Dla zagranicy 655-2333, 655-2366. Kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200. Nasz gość to pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński. Temat: polska gospodarka, zielona wiosna czy już szara jesień?
Co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi, ale po kasę palą cesarze coraz to nowi.
W ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal.
I drodzy Państwo, mamy telefony już do naszego gościa, do naszej audycji. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z centralnej Polski.
Witamy.
Koło Łodzi, niedaleko mieszkam. I chciałbym po prostu przekazać taką informację, że urząd, to się nazywa, nie powiem w ogóle kto, to jako Urząd Geodezji, Kartografii i Katastrów. Taką przysłał mi informację, że część działki, którą miałem jako działkę rolną, chcę mi zweryfikować bez żadnego w ogóle przybycia na miejsce i stwierdzenia, czy to jest grunt rolny, czy nie. Chcę mi w ogóle zweryfikować jako nieruchomość całą. Czyli 2/3 działki, płaciłem 30 lat podatek rolny, a teraz tam w ogóle jak zrobić jako nieruchomość i podnieść w związku z tym moje koszty utrzymania tej działki o 500%. A w związku z tym, że idzie podwyżka od nieruchomości od nowego roku, więc moje koszty wzrosną o 700%. Także bardzo proszę o zweryfikowanie tego mojego stwierdzenia i ewentualnie
jakie pana imię? Jakie pana imię?
Lech.
Panie Lechu, dziękujemy. No cóż, nie wiem, czy możemy panu jakoś dopomóc.
O, proszę pana, teraz. Panie Lechu. No współczuję, no jak wiadomo, władze lokalne mają małe dochody, a duże potrzeby wydawania, na przykład szkoły są zamykane i oczywiście szukają teraz różnych dochodów, na przykład przekwalifikowanie ziemi z rolnej na jakąś inną i już można wziąć od kogoś wyższą opłatę. Ja jestem przeciwnikiem generalnie, napisałem nawet taką książkę Budżet i polityka podatkowa i jestem przeciwnikiem podatków majątkowych. Aczkolwiek, jak też zaznaczam, podatki majątkowe są czasami potrzebne, ale w określonych sytuacjach. No w pana sytuacji jest pan po prostu zwykłym sobie takim obywatelem, płaci pan podatki, osiąga pan jakieś dochody i nagle panu przychodzą i mówią pana ziemia, to teraz trzeba będzie płacić kilkaset procent więcej. No oczywiście jest to rzecz niedopuszczalna moim zdaniem. Można zwiększać podatek od majątku w sytuacji, kiedy ten majątek przynosi dochód. Prawda? Pana ziemia prawdopodobnie dochodu nie przynosi, bo jest to po prostu jakaś tam, tak jak to zwykle, w każdym razie przynosi większe dochodu niż przynosiła, prawda, wcześniej. Tutaj to jestem przeciwnikiem tego rodzaju rozwiązań, narzucania ludziom właśnie różnych form obciążenia nie mających żadnego związku z ich dochodami.
I kolejny telefon, panie profesorze, bardzo prosimy, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Profesorowi. Panie Profesorze, jeśli założymy, że Polska jest pacjentem, który wymaga wyleczenia, to jest duże grono ludzi, którzy mogą postawić diagnozę, już ją postawili, znaleźli środki zaradcze i nawet w tej pierwszej części audycji był telefon pana Wacława z Kanady, że powiedzmy z naszych dyskusji tworzy się nieustający tasiemiec, który niczego nie załatwia. Ja dochodzę do wniosku, że jednak jest inaczej, że ktoś jest zainteresowany jakieś siły, żeby ten pacjent nigdy nie był wyleczony. Jeśli pan profesor uważa, że moje założenie jest słuszne, to jak pan profesor mógłby te siły określić? To jest moje pytanie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Pan Paweł, tak? Dziękujemy, panie Pawle.
Ale panie Pawle, przepraszam, to trudne pytanie. No, jakieś siły? Ja myślę, że siły są w nas przede wszystkim. No, taka jest natura stosunków międzynarodowych, że zawsze... oczywiście nie ma tak, żeby kapitał nie miał narodowości, to takie bzdury. Tacy właśnie niedouczeni pseudofachowcy wymyślili, którzy sprzedawali, mówili, przyjdzie kapitalista, on będzie robił dla nas dobrze. Nie, kapitał ma narodowość, każdy chce robić swoje interesy, jak mają, spotkają frajerów, no to ich wykorzystują. Siły tkwią w nas, te złe siły. W nas tkwią. To znaczy niestety wyszliśmy z tego ustroju z bardzo marnymi elitami politycznymi. To po prostu było coś beznadziejnego. Ja prawdę mówiąc pracowałem w Sejmie jeszcze w latach 90. Byłem pracownikiem Biura Ekspertyz Sejmowych i powiem no tak, że poziom tych posłów i tych elit politycznych już wtedy nie był za wysoki, a teraz jest jeszcze gorzej niestety. Nie mówię o wszystkich oczywiście elitach, bo są politycy wybitni. No nie będę wymieniał, bo każdy może sobie tutaj podpowiedzieć różne, ale niestety mamy pecha takiego, że rządzą nami często ludzie, często rządzili, którzy no nie dbali o interes naszego kraju. kierowali się ideologią. Najgorsze, jak się w ekonomii, w polityce ktoś kieruje ideologią, a nie racjonalną wiedzą. Na przykład była ta cała ideologia prywatyzacyjna. Chodziło sprywatyzować byle tylko w prywatne ręce, byle komu oddać. To tak nie ma. Trzeba, oczywiście gospodarka kapitalistyczna oparta na inicjatywie prywatnej jest lepsza niż ten marny socjalizm, który był. Ale ten marny socjalizm zostawił jakiś majątek i nie można było byle komu oddawać, to po prostu nie miał kwalifikacji, aby w Szklarskiej Porębie. Nazwa Szklarska Poręba pochodziła od tego, że tam były huty szkła. No to dano hutę szkła jakiemuś, już nie pamiętam, ale to był jakiś kompletnie facet bez kwalifikacji i zmarnował to wszystko, prawda? Mieliśmy fabrykę, fabryki, nie jedną, mieliśmy dwie fabryki, na przykład instrumentów muzycznych. Obie już nie istnieją.
Sławna Kalisja.
Tak, a w Czechach, przepraszam, mogą istnieć, prawda? Można było, bo też oddano jakimś patałachom, którzy nie potrafili tym kierować. I mamy takich przykładów dziesiątki, bo nie wystarczy prywatna własność. Musi to być fachowa prywatna własność kogoś, a najlepiej dba oczywiście ktoś, kto sam stworzył sobie twój ten majątek, wybudował, wtedy dba o to, prawda? Natomiast jak się komuś odda za pół darmo, to już lepiej było oddać tym menadżerom, którzy tym kierowali kiedyś, prawda? Tak jak zresztą Chińczycy zrobili. Praktycznie tam był taki kapitalizm menedżerski. Niby jest ciągle komunistyczna zapara Chin rządzi, ale jest w gruncie rzeczy kapitalizm menedżerski. To było lepsze, bo ci menedżerowie po prostu potrafili jakoś działać w tych przedsiębiorstwach. Oczywiście często potrzebowali wiedzy, wsparcia i tak dalej. No ale oddać tam, już pamiętam, jakąś hutę jakiemuś laryngologowi czy komuś tam oddali, no to kompletnie nieporozumienie, facet kompletnie bez kwalifikacji. Za to z dobrymi, jak to się mówi, układami wszystko. I takich przykładów mamy dziesiątki w Polsce.
Czyli fachowość,
oczywiście,
a nie
liczy się zawsze, liczy się, jak się znajdują frajerzy, no to później będziemy mówić o jakichś obcych siłach. Nie, frajerstwo niestety, które w Polsce znaczną część Polski zmarnowało.
Natomiast możemy tutaj powiedzieć także i to, jeśli chodzi o Unię Europejską, że też pan Waszczykowski, pan poseł, to mówił, że właśnie to nie jest grono altruistów, którzy...
No oczywiście, dbają o swoje interesy, tak, to jest oczywiście. Każdy dba o swoje interesy. Każdy dba o swoje interesy. Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Grecy. A Polacy uważają, że trzeba dbać o jakiś cudzy interes, nie wiadomo czyje, Unii jakieś. Nie ma żadnej Unii Europejskiej w tym sensie, że każdy dba o swój interes. Oczywiście jest Unia Europejska jako federacja krajów, ale każdy dba o swój interes.
Bardzo mocno i umie się nawet i, prawda, oczywiście, mocno wykłócać, nie bać się tego, że coś nam zabronią albo coś nam nałożą, jeżeli są takie uprawnienia, należy się wszystkim.
No tak, to ale przepraszam, jeżeli był świętej pamięci prezydent Kaczyński, który starał się dbać o te interesy, to go tutaj ośmieszano i tak dalej, wrzucano tam krzesła i jakieś problemy z krzesłami, no to jest niezasadnicze, to jest właśnie to frajerstwo, które człowieka, który starał się coś zrobić, zamiast ułatwiać, zamiast wspólnie działać, prawda, no to było utrudniane, no tak, to być nie może.
Przypomnijmy sobie te lata i media, nie było tam dyskursu, tak, dysputy, co przedstawia, jakie warunki, tak, walczył, tak, dla Polski, tylko właśnie, gdzie usiadł, gdzie mikrofon był wyłączony.
Tak, że on śmiał w ogóle być się sprzeciwiać tym
jakieś
rządzącym.
Tam, był, gdzie się tam przywitał z kimś, czy nie przywitał. Takimi treściami karmiono Polaków. Ale to, co pan mówi, to jest właśnie ideologia, bo skoro, tak wracam do tego wystąpienia ministra teraz finansów, skoro on, tak, jest tym kęsistą, tak, prawda, a mówi publicznie, że gdybyśmy słuchali podpowiadaczy z PiS-u, którzy mówili, żeby prawda, wydawać, to dopiero byśmy teraz byli w trudnej sytuacji. No a przecież to,
nie, no, to znaczy
jest...
wydawać. To znaczy oczywiście, jak powiedziałem, nie ma rozwoju gospodarczego bez wydatków. No, ale też trzeba rozsądnie wydawać, nie marnować tych pieniędzy.
Mówię coś, żeby gdzieś trafiło do, tak, prawda, ucha, tak, publicznego, jako coś takiego miłego. Panie profesorze, wracamy do naszych telefonów, do naszych słuchaczy. Bardzo prosimy Radio Maryja, słuchamy. O, ktoś był, ale się zniechęcił. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy.
Pan Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem do audycji.
Bardzo proszę tylko przyciszyć radio, jeżeli pan jest w samochodzie czy w domu, dobrze, bo będzie nam przeszkadzało.
Dobrze.
Dobrze. I jakie pana imię?
Przemek.
Panie Przemku, prosimy bardzo, słuchamy pana, pan profesor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja już w sumie dzwoniłem wcześniej i w zasadzie chciałem się właśnie do pana profesora odnieść. Chodzi mi przede wszystkim o sprawy właśnie tutaj tej gospodarki i podejścia, bo ja tam dałem przykład dotyczący bonu edukacyjnego i w związku z tym pan powiedział, że to doprowadzi do sytuacji, że do szkoły będzie im więcej bonów, to klasy będą coraz większe, ale to jest takie podejście, ja tak sobie myślę po prostu, takie podejście, jakby pan nie wierzył w rynek i w konkurencję. Jakby nie działała konkurencja. A dam przykład inny, na przykład dotyczący technologii informatycznej. Tu działa znakomicie konkurencja, ceny spadają, jakość produktów jest coraz wyższa, tak więc to jest właśnie taki idealny przykład, że tu nie chodzi, w mojej ocenie, właśnie ta cała filozofia Keynesa jest po prostu jest złudna, ponieważ z jakiej racji możemy mówić o tym, że na przykład podatki powinny być dochodowe coraz wyższe. Ja zawsze daję sobie taki przykład. Skoro podatek na przykład od alkoholu, taki akcyzowy, im wyższy, to ma odstraszać od picia alkoholu. I w mojej ocenie właśnie im wyższy podatek dochodowy, to ma odstraszać od pracy, bo im większe opodatkowanie, tym mniej ochoty człowiekowi przychodzi do pracy tak naprawdę. No bo jak on ma się starać, skoro im więcej chce zarobić, tym więcej mu państwo odbiera pieniędzy. Weźmy dzisiaj już, jak mocno opodatkowana jest praca. Jest mnóstwo składek ZUS-owskich i innych, które obciążają to. Więc w tym sensie ja mam takie wrażenie, jakby rynku, jakby tak naprawdę pan nie wierzył w rynek, a przecież jest mnóstwo przykładów, tak jak powiedziałem, na przykład ta technologia informatyczna jest takim najlepszym przykładem, że właśnie często ludzie mówią, żeby jak najwięcej zarabiać, a ceny i żeby inflacja rosła. Ale przecież właśnie według mnie zdrowa gospodarka to właśnie jest wtedy, kiedy ceny spadają. I właśnie to jest technologia informatyczna. To jest najlepszy przykład, bo tu jeszcze ingerencji na szczęście wielkiego państwa nie ma. Są oczywiście firmy uzależnione od jakichś tam zamówień państwowych i to jest zgoda, ale ogólnie się chodzi o tendencję takiego właśnie przykładu, to tutaj uważam, że to jest najlepszy przykład. I tak uważam, że to by działało również w systemie edukacji. Skoro jakaś szkoła bardzo dobrze uczy, to więcej ludzi po prostu by do tej szkoły chciało dzieci...
To wie pan, co mogę panu wyjaśnić?
Nie, jeszcze tylko dokończę. I ja też bym na przykład, by mi zależało na przykład na tym, żeby klasy były 10-osobowe. I ja bym szukał takiej szkoły, która będzie 10-osobowa. Więc pod tym kątem ja się nie mogę z tym zgodzić. Pan też, panu też oczywiście bardzo łatwo...
Dobrze, panie Przemku, to już pan wypowiedział, bo to już zaczynamy w koło w to samo, prawda?
Tak, więc tylko...
Dobrze, to może pan
odpowie, no bo trudno to... Audycja jest informacyjna, trudno się przekonywać tutaj, to nie chodzi, żeby się...
No ale nie, ja uważam, że jeśli chodzi o właśnie sprawa gospodarki jest bardzo istotna.
No.
Ja właśnie, nie można też tylko jednej strony właśnie tej szkoły Keynesa pokazywać, bo jest jeszcze szkoła właśnie, jest na przykład Instytut Misesa w Polsce, jest bardzo ważny, tam jest bardzo dużo osób też, które mogą też nawet są zainteresowane tym, żeby w Polsce pomagać właśnie ludziom rozwiązywać i pomagać...
Dobrze, panie Przemku, dziękujemy bardzo. Bardzo, bo ja poznam się szczerze, że...
Żeby jak najwięcej ludzi ekonomię tak naprawdę poznawało. Bądźmy szczerze, jaki jest system edukacji dzisiaj?
Panie członku, a pan jest z wykształcenia ekonomistą? Czy...
Jestem z wykształcenia ekonomistą, ale wie pan, no, ja jestem tam magistrem ekonomii, ale bądźmy szczerzy, no ta szkoła, to przygotowanie ekonomiczne, mimo wszystko, ja nie czuję się bardzo mocny w tym, ale że tak powiem... Interesuję się i staram się jak najwięcej ludzi doprzekonywać właśnie do tej szkoły austriackiej.
Ja bym nie chciał tutaj właśnie robić dyskusję o szkołach, bo musimy się skupić na
nie,
konkretach,
no,
ale
w dwóch słowach, panie Przemku, to panu powiem tak, pan trochę pomieszał pewne rzeczy, bo mówi pan o podatku dochodowym, a mówi, dawał przykład akcyzy, prawda? No to jest zupełnie co innego. Zwrócę panu uwagę na taką rzecz. Pan by chciał mieć 10-osobową klasę za bon edukacyjny. No to pan, to pana nauczyciel będzie mało zarabiał. To pan nie znajdzie dobrych nauczycieli. i nie będzie pan miał w 10-osobowej klasie, chyba że pan był jakiś bond o parokrotnie wyższej wartości zaoferował, prawda? Jak uczyłem, wysyłałem moje dzieci do szkoły angielskiego, no klasy były nieduże, prawda? To może była uczyć dzieci języka w niedużych klasach. Prawda? Oczywiście ta nauka dosyć dużo kosztowała, ale to była nauka za pieniądze, nie za jakieś bony. Bon ma określoną wartość i mówi się teraz tak, każdy daje bon, prawda? No to efekt będzie taki, że tam, gdzie będzie dużo tych bonów, dużo chętnych, no to będą duże klasy i będzie słaba jakość nauczania, no tak cudów nie ma. Jednocześnie chciałem panu przywołać taki przykład. Powstały niektóre szkoły prywatne w Polsce. Dużo pieniędzy brały, miały dużo studentów, ale na przykład w salach tam kilkaset osób w jednej sali na końcu gdzieś siedzieli i słuchali wykładu. Ja wiem to z opowieści, bo ja akurat w takiej nie miałem z taką do czynienia i naprawdę jakość tego nauczania była bardzo niska. To nie jest takie proste. Rynek w pewnych dziedzinach rynek dobrze działa, w pewnych dziedzinach rynek słabo działa. W pewnych obszarach, na przykład tam, zwłaszcza tam, powiedzmy, jak jest monopol. No to jak jest monopol, nie ma rynku. Pamiętajmy, że monopol to jest zabicie rynku de facto, prawda? Mówi się, że rynek monopolistyczny, ale to jest taka zbitka właściwie wewnętrznie sprzeczna. To są bardzo trudne sprawy. Ja nie wierzę w rynek, tylko pamiętajmy, że rynek w pewnych obszarach działa dobrze, w pewnych obszarach działa źle. W pewnych obszarach w ogóle nie funkcjonuje rynek. A tam, gdzie jest sfera odpowiedzialności publicznej, tam rynek nie ma szansy w ogóle funkcjonowania w sposób poprawny. Ma pan przykład tego, coś tam działo, że monopol ogrzewania w mieście Złoty Stok, prawda, został oddany spółce prywatnej. I to samo pan będzie miał w medycynie, jeżeli się odda szpitali i tak dalej, przekształci w spółki, z które mają przynosić dochód. Będzie absurd po prostu kompletny. W pewnych dziedzinach działa dobrze, jak w pewnych nie działa dobrze. W pewnych po prostu firmy będą skazane na upadek, jeżeli będą firmami prywatnymi. Także to nie jest takie proste. Trzeba rozróżnić. A co do Keynesa? No Boże kochany, skąd się wziął ten nonsens atakowania Keynesa i robienie z niego jakiegoś socjalizmu? Jeszcze raz panu, nie wiem, gdzie pan się uczył tej ekonomii, ale no powiem tutaj, przepraszam, że taką szczerą brutalność. No nie nauczono pana prawidłowo tej ekonomii. Keynesa, wielki dorobek Keynesa było proste spostrzeżenie, że inwestycje nie zawsze się równają oszczędnościom. A z tego wynikają bardzo poważne konsekwencje. Jak inwestycje są niższe od oszczędności, bo pieniądz zostaje uwięziony w gospodarce, uwięziony, niewydany, to państwo musi pobudzić ten popyt, bo bez popytu nie ma gospodarki, nie ma wzrostu gospodarczego. A no sensem jest twierdzić, że bez popytu można gospodarkę zbudować.
No to ciekawa dyskusja się rozpoczęła, ale przechodzimy do dalszych telefonów naszych słuchaczy. Może takich bardziej przyziemnych spraw, chociaż to też były. Tak. Mamy panią Emilię, bardzo prosimy, witamy. Nie. Proszę bardzo, słuchamy pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Emilia, województwo małopolskie. Ja chciałam powiedzieć, że w tej chwili mówimy o gospodarce, to młody człowiek porusza jakby sytuację gospodarki wolnorynkowej, ale jeżeli zobaczymy, że na naszym rynku około 80-90% materiałów budowlanych to są materiały niemieckie, jeżeli zobaczymy na lekarstwa, to polskich leków może jest 5%, więc tutaj właściwie troski o polską gospodarkę nie ma, znaczy może nie widać w ogóle. I wydaje mi się, to co w Polsce może się zmienić, to właściwie uproszczenie i ujednolicenie systemu podatkowego, szczególnie w zakresie podatku dochodowego, który w tej chwili jest w ogóle rozchwiany i właściwie promujący tych, którzy właściwie mają sposobność właściwie niepłacenia tych podatków, ponieważ w tej chwili coraz więcej osób przechodzi na podatek liniowy. Są to lekarze, są to menadżerowie, którzy zarabiają 500 tysięcy czy więcej i płacą 19% podatku. A jest wiele młodych ludzi, którzy pracują w firmach zagranicznych ciężko i płacą 32% podatku. Więc to obciążenie w kraju jest nierówne i uważam, że tutaj powinno być uproszczenie i wprowadzenie jednego podatku dochodowego dla wszystkich, obciążenia dla wszystkich. jednakowe. I wprowadzenie, jeżeli ktoś chce inwestować, przedsiębiorcy powiedzmy, ulgi inwestycyjne, te jak były w 2000 roku. Wprowadzona podatek liniowy przez zarządu Millera właściwie zatrzymało dochód, właściwie bez żadnych, tutaj bez tworzenia nowych miejsc pracy, bez nowych inwestycji, tylko po prostu to zaczęło, to spowodowało właściwie bogacenie się właściwie w zamian za nic.
Mhm. Ja mówiła pani o ciekawych rzeczach.
Dziękuję pani Emilio.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękujemy.
Bardzo ciekawe pani spostrzeżenia co do na przykład tego przemysłu farmaceutycznego. Przypominam, mieliśmy jeden z lepszych przemysłów farmaceutycznych. Właściwie byliśmy dostarczycielami leków dla dawnego RWPG w znacznej części. Znakomity polski przemysł farmaceutyczny też został w jakiś sposób chyba doprowadzony chyba do słabszej kondycji, ale tu nie jestem znawcą, nie powiem. Faktem jest, że dużo leków jest rzeczywiście zagranicznych. W sklepach typu budowlanych, takich różnych sklepach mamy wiele towarów, produktów, nawet gwoździe mamy sprowadzane, prawda. To jest, no to nie jest to na pewno coś, co służy polskiej gospodarce. To trzeba odbudować, to trzeba opierać się na polskiej produkcji. Trzeba być patriotą gospodarczym. O, można by takie hasło rzucić, żeby polscy politycy byli patriotami gospodarczymi. Ja na przykład staram się zawsze kupować polskie produkty. No nie powiem, nie zawsze mi to wychodzi, ale...
Trzeba szukać nas z lupą.
Trzeba szukać
Polski,
tak czasami, ale starajmy się kupować polskie produkty, bo jak kupujemy polskie produkty, dajmy pracę polskim, naszym rodakom po prostu, polskim robotnikom. Natomiast co do podatków, też ma pani rację, to wymaga uporządkowania system podatkowy. System, racjonalny system podatkowy no nie obciąża biednych, bo to jest po prostu absurd kompletny obciążać ludzi, którzy i tak mają niewielki dochód, bo przecież oni cały ten prawie dochód wydają, on wraca do gospodarki. U nas biedniejsi to prawie cały właściwie swój dochód oddają. Jak coś zaoszczędzą, to jak oszczędnością budują swoją pozycję, jakoś zabezpieczają swoją przyszłość, na coś tam, na jakiś wyjazd i tak dalej. Jak ja nawiasem mówiąc słyszę takie reklamy, że jest pewna firma parabankowa, oferuje Polakom, prawda, pieniądze na to, że on ma wyremontować dom albo wysłać dzieci na wakacje, no to jest to karygodne, bo remont domu czy wysłanie dzieci na wakacje powinni Polacy sobie robić z własnych oszczędności. Czyli trzeba im darować. I oczywiście system podatkowy powinien chronić nasze oszczędności. To znaczy nie powinno się podatkować oszczędzonych pieniędzy, a nie pieniędzy zainwestowanych. I to zresztą proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj nas wspomagał znakomity specjalista od podatku profesor Witold Modzelewski. Kiedyś byłem z profesorem Modzelewskim w Radiu tutaj w Maryja i Telewizji Trwam. Byliśmy we dwóch kiedyś. To jest naprawdę najlepszy polski podatkowiec w sensie znajomości podatków. Ja też jestem ekonomistą, który się interesuje ekonomią podatków i dlatego wspólnie często współpracujemy, ale powiem pani dwa słowa. Proszę pani, racjonalny system podatkowy właśnie stara się tych, którzy większość wydają, nie obciążać. Czyli dlatego na przykład w wielu krajach biedni mają po prostu jest bardzo wysoki margines kwoty wolnej od podatku. W Polsce ten margines jest praktycznie, ten margines wolny od podatku jest praktycznie śladowy, tak nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego. Natomiast bogaci nie płacą wysokich podatków, wbrew temu co się mówi. Oni płacą wysokie podatki od dochodów ponad pewną kwotę. W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, kiedyś, ja nie mówię, żeby do tego wracać, nie daj Boże. Ale skrajny podatek wynosił 90% w Stanach Zjednoczonych. To znaczy dochód następny ponad kwotę na przykład miliona dolarów rocznie, następny dochód, to już się oddawało 90% państwu. Ale to nie znaczy, że on ktokolwiek bardzo niewiele osób płaciło taki podatek. Dlatego, że ci, którzy mieli wysokie dochody, jak oni inwestowali albo oszczędzali, zostawiali pieniądze w gospodarce, to odejmowali sobie to. Czyli praktycznie mało kto płacił, bo tu chodziło o pobudzenie ludzi do pewnych zachowań. Oczywiście takie sytuacje, których od nas doprowadzono, to co narobił swego czasu rząd Leszka Millera w sprawach podatków, to było na psucie niestety systemu podatkowego. To było złe bardzo. Ktoś źle podpowiedział panu premierowi Millerowi niestety. Nie wiem kto.
No może się dowiemy kiedyś. Kolejny telefon odbieramy. Bardzo prosimy. Radio Maria.
Cześć Boże, witam serdecznie. Janusz Szewczak, główny ekonomista KOK. Kłaniam się serdecznie. Witam.
Witam.
pana ekonomistycznego
i pana profesora Brzezińskiego. Tak. No, przysłuchuję się tej dyskusji, że tak powiem, zaintrygowała mnie ta sprawa tych szkół ekonomicznych, tego pewnego sporu. Ja myślę, że dzisiaj świat jest na takim poważnym zakręcie, że pomału przestają się liczyć te szkoły ekonomiczne. Bo jakbyśmy się tak przyjrzeli dzisiaj właściwie rozwiązaniom, które stosują poszczególne kraje, no to te najbardziej nawet liberalne dzisiaj fundują bardzo takie, można powiedzieć, etatystyczne, państwowe rozwiązania. Amerykanie przecież nie mieli żadnego, że tak powiem, no, wstrętu do tego, żeby drukować dolary, prawda, na trzy zmiany. Brytyjczycy, jak wybuchł kryzys, też wyłożyli tam ze 400 miliardów funtów do gospodarki. Kanclerz Niemiec, która każe wszystkim oszczędzać, tym Grekom, prawda, w tej chwili tam przestawia ten pasek zaciska, to jeśli chodzi o własny kraj, przecież zaproponowała no, pieniądze za stare samochody, na zakup nowego. Więc tak naprawdę dzisiaj tym Grekom to chyba tam jest dość, czy Hiszpanom, to chyba jest obojętne, jakie oni tam, że tak powiem, jakie szkoły ekonomiczne ewentualnie ich ministrowie finansów reprezentują, a patrzą przez pryzmat jakby, no, często już dramatycznej sytuacji własnego portfela, utraty mieszkania. To są przecież te problemy, które dzisiaj kształtują całkowicie nowe spojrzenie na sytuację. I ma pan profesor Żyżyński rację, mówiąc o tym, no, że jeśli chcemy mieć jakiś poziom usług medycznych czy poziom edukacyjny, no to te podatki muszą się skądś brać. No, mamy przecież sytuację, że przecież najbogatsi ludzie w Polsce praktycznie podatków tutaj na miejscu nie płacą. Jeśli chodzi o duże firmy, to ta tak zwana optymalizacja podatkowa, no, która no, właściwie umożliwia unikanie po prostu płacenia podatku przez duże firmy zagraniczne, przez koncerny, przez banki, które mają olbrzymią możliwość manipulacji, kosztami również. No to wszystko jest chleb powszedni, więc myślę, że to są te wyzwania, które staną na pewno przed każdą władzą, myślę, że nową władzą w Polsce przede wszystkim, jak zgromadzić odpowiednią liczbę dochodów, jak tworzyć te dochody podatkowe, no nie, że tak powiem, nie dobijając tej klasy średniej w Polsce i dając szansę jakiegoś no, przeżycia dla tych najbiedniejszych polskich rodzin. To już spora grupa przecież, spory procent Polaków żyjących, polskich rodzin żyjących poniżej jakiegoś minimum ubóstwa, więc myślę, że bardzo ważne są takie rozmowy również o szkołach ekonomicznych, rozmowy o pomysłach, o propozycjach ekonomicznych, finansowych. No ale państwo, jeśli nie ma być dziadowskim państwem, no to musi być państwem, które ma dochody, które ma majątek. No my w dużej mierze niestety pozbawieni jesteśmy tego majątku, wyzbyci z tych najbardziej dochodowych części majątku, jak finanse, banki, firmy ubezpieczeniowe, prawda, duże firmy produkcyjne właściwie. No to są te podmioty, które powinny przychodzić, przynosić olbrzymie, znaczące dochody. Nie może być tak, że opieramy się tylko na dochodach osobistych Polaków, prawda? To jest za mało, żeby tworzyć silne, sprawne państwo.
Panie Januszu, dziękujemy bardzo.
Zgadzam się całkowicie. To znaczy, rzeczywiście musimy ten system usprawnić. Co do tego młodego człowieka, no nie chciałbym, już mówiłem wcześniej, że tak zwana szkoła austriacka, którą się niektórzy zachwycają, no to ma charakter czysto akademicki. Austriacy nie stosują żadnej szkoły austriackiej. Czyli to jest bardzo intelektualnie ciekawe, można sobie podyskutować. Tam w Instytucie Misesa na przykład to był taki człowiek skądinąd sympatyczny, ale bardzo dyskusyjny w niektórych swoich poglądach. Dlatego, że sobie upraszczają, to są wszystko ideologie. To znaczy ideologia, czy szkoła ekonomiczna polega na tym, że pewne rzeczy się upraszcza i naświetla się pewien aspekt rzeczywistości. Ale nikt tego nie, tak naprawdę nie stosuje. Jak powiedziałem, w Austrii nie stosuje się szkoły austriackiej. Natomiast co do tych podatków, rzeczywiście trzeba, no racjonalny system podatkowy przede wszystkim stara się uszczelnić ten system podatkowy, żeby płacili ci, którzy mogą płacić, ci, którzy służą gospodarce, albo swoimi wydatkami konsumpcyjnymi, zwłaszcza w tym szerokim podstawowym zakresie, czyli ci biedni, średnio zamożni, mają ułatwienia w systemie podatkowym, takie, które umożliwiają im czy wybudowanie domu, czy wyremontowanie domu, takie, że się odciąga, bo na przykład jak wydaje robotnikowi, płacę robotnikowi, który mi remontuje dom i biorę, mam z tego tytułu ulgę, to biorę od niego rachunek, prawda? Obniżam swoje obciążenie podatkowe, on mi wystawia rachunek, płaci sam podatek i tak dalej. Tak, system jest szczelny. Zepsuto polski system podatkowy przez likwidację tego typu ulg. Jednocześnie te tak zwane optymalizacje podatkowe, no to są rzeczy karygodne, bo te firmy oczywiście powinny płacić podatek albo zostawiać pieniądze w kraju. Jeżeli zostawiają pieniądze i te pieniądze tworzą nowe dochody i ludzie zarabiają w sposób twórczy, czyli powstają nowe miejsca pracy, no to wtedy można obniżyć im podatek, ale te tak zwane optymalizacje podatkowe, które polegają na ordynarnym okradaniu naszego kraju, są po prostu niedopuszczalne.
I odbieramy kolejne telefony. Rozmawiamy, przypomnę, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński. Jest telefon, bardzo prosimy.
Chwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii.
Witamy.
Tam pana profesora Rzeżyńskiego. No właśnie, pan podkreślił, zresztą pan doktor Szewczak też, pan tu delikatnie powiedział o tym misesie i tak dalej. Ja tu dzwoniąc z Bawarii wiem, że była jakiś czas fascynacja tą szkołą Misesa. Właściwie to jest ten neoliberalizm europejski, który przyszedł zza oceanu, z tej szkoły chicagowskiej. Ona była wcześniejsza, niby Mises był powiedzmy tym jakby klasykiem liberalizmu, ale właściwie z niego wyciągnięto te perełki w cudzysłowie zatrute, czyli właśnie tworzono neoliberalizm europejski. Ale to tylko przykład tego młodego człowieka, to jest kolejny raz w audycji ekonomicznej, zgłaszają się słuchacze, których nie ma pretensji, bo to nie jest ich wina, że oni w tej chwili są typowym produktem, przepraszam za słowo produkt, właśnie neoliberalnych tych szkół, właśnie uczelni prywatnych, nieprywatnych, zresztą tacy panowie jak pan profesor Gomułka, który i wielu innych, powiedzmy, którzy kiedyś byli w Anglii, którzy zobaczyli tą rzeczywistość thatcherowską, która była jakby przewodnią, głosicielką szkoły neoliberalnej, a dzisiaj widzimy, że Wielka Brytania do dzisiaj się nie może pozbierać z tym twardym wprowadzeniem neoliberalizmu. Ale panie profesorze, do czego zmierzam? Mi chodzi o to, że tu na naszym uniwersytecie w Würzburgu uczy pan profesor Bofinger. On należy do piątki tych najbardziej doradzających ekonomów rządowi niemieckiemu. I on przeszedł też pewną pozytywną, według mnie, ewolucję. Bo on 10 lat temu jeszcze spieraliśmy się, kiedy ja byłem zagorzałym przeciwnikiem neoliberalizmu i powiedziałem, że to doprowadzi do katastrofy, bo będzie kryzys, który nie miał w swoich historii przykładu. I widzimy teraz, jak boryka się cały świat, mówiąc o kryzysie finansowym i tak dalej, bo to nie jest, nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi, według mnie symptomy tego kryzysu i to, co jest, bo to jest kryzys polityczno-gospodarczo strukturalny i właściwie on nie ma przykładu w historii ludzkości, żeby tego typu kryzys wystąpił. To nie jest kryzys, który od koniunktury od hossy do bessy przerasta, bo widzimy, że on się uściągnie i pogłębia się, dlatego że struktury wytworzone przez neoliberalizm, czyli właśnie te puste instytucje finansowe, które właściwie bilionami obracają, które nie mają wartości wytworzonych dóbr, one doprowadziły do tego, że praktycznie żonglerka liczbami i pewnymi pseudoproduktami bankowymi. Przecież mówiło się dawniej, że bank ma pewną usługę, robi na rzecz klienta, a w tej chwili nagle banki są fabrykami produktów, prawda? To też jest nowomowa pewna, neoliberalna. I do czego zmierzam? Że to zatrute zostało właściwie cały obieg gospodarczy i tu się kłania właśnie Keynes, który właściwie bez Keynesa nie byłoby New Dealu. Szkoda, że pan profesor nie pomknął. I właśnie Roosevelt wtedy, uruchamiając roboty publiczne, uruchamiając ingerencję państwa w struktury również bankowe, kiedy powstały ustawy, które zaczęły regulować w latach 30. bankowość i podział na klasyczną bankowość i banki inwestycyjne, to co później Clinton, że tak powiem, znowu rozmydlił i do dzisiaj rozpasanie tych instytucji finansowych doprowadziło do tej tragedii wielu, można powiedzieć, już miliardów ludzi na całym świecie, bo to nie jest globalizacja, że to nie jest siła. I według mnie tu dla Polski, dla takich krajów, według mnie nie jest żadnym jakimś nonsensem wprowadzanie protekcjonizmu, to znaczy ochrony swoich towarów i ochrony rynku przed towarami ekspansjonistycznymi. Tak. Zresztą to robią wielkie Chiny, które właściwie zalewają świat tanimi produktami, natomiast swój rynek przed pewnymi produktami chronią. Ale to robią i Niemcy, i inni, bo oczywiście protekcjonizm oficjalnie zabroniony przez Światową Organizację Handlu, ale on jest praktycznie w tej chwili egzekwowany, bo to, co widzimy, że nikt nie wejdzie na niemiecki rynek z jakąś nową technologią, dlatego, że nawet jak ta technologia jest lepsza, to pani Merkel i Ministerstwo Gospodarki będzie chroniło myśl technologiczno-innowacyjną niemiecką, nawet jak ona jest gorsza, po to, żeby uchronić miejsca pracy i przed zalewem czegoś, co Niemcy nie potrafią wyprodukować czy oprzyrządować w know-how. I to są pewne rzeczy, a te 300 czy 400 miliardów, my nie powinniśmy się do tego stopnia, ja rozumiem, że państwo na dorobku musi mieć jakąś szprycę zewnętrzną, ale my się coraz bardziej uzależniamy od zewnętrznych jakichś finansów, to tak jak narkoman, który ciągle podwyższa swoją dawkę amfetaminy, czy marihuany, czy jakiegoś innego świństwa i to nie go nie wyleczy, to są tylko szpryce, które powodują, że tak powiem, miękkie lądowanie.
Panie Marku, rozumiesz pana ton mówienia,
ale nie można z tego robić.
My mówimy podobnie. Podobnie mówimy, panie Marku.
Ubezwładnowolniać własną gospodarkę. Nawet. Halo. Bo nie tędy droga.
Panie Marku.
Przepraszam, wiele by było do powiedzenia. No cenię pana, panie profesorze Rzeżyński. Proszę, bo ja kiedyś zostawiłem pewien projekt dla PiS-u. Nie wiem, czy to dotarł do pana, czy nie. W każdym razie tam chodziło o nowe technologie. Sprawa przeznaczenia większych pieniędzy i dążenie w Sejmie, w komisjach do rozwoju polskich technologii, bo bez tego będziemy zawsze uzależnieni. Także kłania się Marek z Bawarii, pozdrowienia, a Peterowi, z którym jestem na ty, Bofingerowi, od czasu do czasu ma kontakt z polskimi naukowcami, ewentualnie poproszę, żeby, bo on nawet był ciekawy na kontakty z ekonomistami z Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, w każdym razie to jest przykład człowieka, który z neoliberalnych przeszedł na interwencjonizm, który właściwie w Niemczech się w tej chwili zaczyna stosować, mówiąc półgębkiem, i powrotu do wreszcie socjalnej gospodarki rynkowej, a nie gospodarki rynkowej. Do myśli Ludwika Erharda i profesorów ze szkoły niemieckiej, frankfurskiej jeszcze z lat 40., 50., kiedy Adenauer wtedy próbował, a później kontynuował Ludwik Erhard właśnie ten cud gospodarczy i powraca się do korzeni, ale ten kryzys, jak jeszcze powiedziałem, jest właściwie nietypowym i nie ma w tej chwili lekarstwa.
Oczywiście,
ale
mówimy
to jest
o tym w kółko.
Neoliberalizmu.
Mówimy o tym
także
w kółko.
Także szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękuję. Panie Marku, dziękuję za tą wypowiedź. Powiem panu tylko taką jedną najpierw rzecz. Dziękuję za to wsparcie tutaj co do komisji i tak dalej, ale my sobie na komisjach możemy różne rzeczy mówić i tak jesteśmy przegłosowani, ponieważ koalicja ma większość. Ja tam o wykorzystaniu technologii, pieniędzy, wsparciu nauki oczywiście też mówiłem, ale są tak zwane preferencje ministra finansów, trzeba ograniczać wydatki, nie wydawać za dużo i niestety zostajemy we wszystkim przegłosowani, na naukę nie ma więcej pieniędzy, na wsparcie technologii też nie ma więcej pieniędzy i tak dalej. Ale chodzi jeszcze trochę więcej niż było tam rok temu, powiedzmy, czy troszkę wcześniej. Ale ciągle jest mniej niż jeszcze wcześniej było. Tak, że tych pieniędzy jest ciągle mało. Już tak nie będę, żeby nie oszukać tutaj, mówię z pamięci liczby. Co do tego neoliberalizmu, no to jest, tak powiem, miód na moje serce, bo ja też uważam krytycznie do tego neoliberalizmu podchodzę. Ten tak zwany neoliberalizm jest konsekwencją niezrozumienia podstaw ekonomii, niestety. Niestety niezrozumienia podstaw ekonomii. Chociaż on był odpowiedzią, trzeba powiedzieć, był odpowiedzią na pewne problemy gospodarcze, realne problemy gospodarcze, pewnego zastoju gospodarczego, stagflacja i tak dalej. I pewnego, można powiedzieć, zaczopowania się gospodarki przez nadmierną pozycję z kolei, no niestety, tych związków zawodowych, jak było w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj przeholowano pani Margaret Thatcher, przy całym szacunku, to wielka postać niewątpliwie, no ale nie znała się na ekonomii kompletnie właściwie. Miała pewne takie wyobrażenia uproszczone. Pewnie ludzie jej też podpowiadali złe rozwiązania, przez co jej rząd w końcu upadł, bo podatek pogłówny to było kompletne nieporozumienie. Ale Anglicy sobie nie dali, że tak powiem, w kaszę dmuchać i ostro protestowali przeciwko podatkowi pogłównemu. To jest w ogóle nieporozumieniem. To wynika z... Niektóre obciążenia mogą mieć charakter pogłówny, ale nie zasadniczy. A tutaj co do tego neoliberalizmu i keynesizmu. Tutaj, jak powiedziałem, jest też jakieś właśnie takie zacietrzewienie niektórych ludzi, bo dlatego, że te prawdy są, te takie neoliberalne prawdy są takie bardzo proste. Niektórzy potrzebują prostych rozwiązań. Że tak jest proste, logiczne i tak dalej, ale rzeczywistość nie jest logiczna. Pan słusznie zwrócił uwagę na to, co się stało z systemem finansowym, bo rzeczywiście problemy się zaczęły w tym momencie, kiedy zderegulowano systemy finansowe, system bankowy, kiedy to był racjonalny taki podział. Banki mogą udzielać, brać depozyty, udzielać kredytu, ale nie mogą wchodzić w inne segmenty rynku finansowego, zwłaszcza na rynki akcji. Tam gdzie, dlaczego? Dlatego, że jak pieniądz bierze ode mnie pieniądze, ja mam depozyt w tym banku, przecież bank nie dysponuje własnymi pieniędzmi. Bank to są pieniądze jego deponentów. Mówmy, zawsze przypominam, jak swoim studentom zwracam uwagę, deponentów, a nie depozytariuszy. To jest błędne słowo. Jeszcze raz powtarzam, deponentów nigdy nie mówcie depozytariuszy, bo słowo depozytariusz oznacza zupełnie coś innego. Otóż, jeżeli bank ma pieniądze deponentów, no to ma dług, prawda, wobec tego, kto włożył pieniądze. I te pieniądze uaktywnia. On moje wziął ode mnie pieniądze, ja jestem jego wierzycielem tego banku, prawda? Bank ma moje pieniądze i on je uaktywnia. Jak udziela kredytu, to na kredycie czy na obligacjach nie straci. W zasadzie nie straci, prawda? Może chyba, że ktoś nie spłaci kredytu w ogóle, tak zwany zły kredyt. Ale jakby bank wchodził w inne instrumenty finansowe, na przykład kupował akcje, czy coś, co może, czy nieruchomości, na przykład nieruchomości, prawda? To może się z dnia na dzień okazać, że ma dwa razy mniejsze aktywa niż jego pasywa, czyli jego zobowiązania. I wtedy taki bank bankrutuje. To dlatego były te bardzo racjonalne zabezpieczenia prowadzone w ekopakach, w epoce New Dealu, rzeczywiście. Pan słusznie o tym powiedział. Z tego wszystkiego zrezygnowano w ramach hura deregulacji. Jak zderegulujemy, zlikwidujemy ograniczenia, to będzie wspaniale. No i powstał ten swojego rodzaju rakowaty twór współczesnego systemu finansowego, który trzeba uracjonalnić niestety. Nie wyjdzie świat właściwie z tego, że się nie uracjonali tego systemu, ale za tym musi być uracjonalnie dochodów, czyli ludzie powinni zarabiać pieniądze i oszczędzać, bo kto powinien dostarczać oszczędności gospodarce? Nie przedsiębiorstwa. Gospodarstwa domowe. Przepraszam. Czyli w takim racjonalnym systemie ekonomicznym dostarczycielami oszczędności są gospodarstwa domowe. A przedsiębiorstwa biorą kredyty. Mają też zyski oczywiście, ale biorą głównie kredyty. A te kredyty, czyli to, co ludzie zaoszczędzili, prawda? I przy racjonalnych stopach oprocentowania. Stopy procentowe. Jak to jest w ogóle możliwe, że przychodzą byle jakie, że na przykład, jak już mówiliśmy, że szpital, prawda, nie może dostać kredytu, państwo go nie wesprze, prawda? On ma, NFZ nie płaci po prostu, a tak coś kosztowało 70 tysięcy, jak tu czytałem, prawda? A Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 30 tysięcy, albo i mniej. Prawda? Czyli wpędzają spędza się w szpitale w długi, państwo nie wesprze tego szpitala, bank nie zapłaci, prawda, normalnego, nie da normalnego kredytu, prawda, znaczy nie zapłaci, tylko nie udzieli kredytu, no a prawda, przychodzi jakaś instytucja parabankowa, a jest tak zwaną tajemnicą Poliszynela, bo to słyszałem niedawno, że te instytucje parabankowe są ściśle powiązane z niektórymi bankami, czyli banki same tworzą instytucje parabankowe, no, jeżeli to jest prawda, to jest to rzecz karygodna, po prostu, bo one nie pożyczają na normalny procent, tylko pożyczają, tak można powiedzieć, na lewo, prawda, za znacznie wyższy, później przejmują majątki, jeżeli ktoś nie zapłaci kredytu i tak dalej. No też uważam rzeczywiście po prostu niedopuszczalne i to powinno być poddane kontroli odpowiedniego nadzoru. I Europa i świat buduje teraz takie nadzory, które mają to kontrolować.
Drodzy Państwo, trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Polska gospodarka, zielona wiosna, czy to już szara jesień? Pytanie, które coraz mocniej jednak otrzymuje odpowiedź. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński. No i właśnie, panie profesorze, powoli już dobijamy do końca programu. No jeszcze jest kwadrans ponad. Natomiast no tutaj się rysuje... Te podstawowe prawdy są tutaj uwypuklone i po prostu trzeba dobrego gospodarza, dobrego zarządcy gospodarką, bo to jest tak jak każde gospodarstwo domowe, musi być odpowiednio prowadzone na odpowiednich warunkach, odpowiednich zasadach, bardzo prostych, ale trzeba się ich po prostu trzymać bardzo mocno.
Przede wszystkim bym powiedział tak, no, że politycy, ale nie tylko politycy, muszą być patriotami gospodarczymi. Patriotami gospodarczymi, myśleć o interesie swojego własnego kraju, a nie jakichś tam firm, które by chciały na nas zrobić interes. Na przykład ta wyprzedaż banków, no to był karygodny błąd. Karygodny, trzeba było wpuścić banki, niech one konkurowały, niby konkurowały z naszymi bankami, ale wziąć za tak zwane bezdurno wyprzedać banki i później się zastanawiać, jak je repolonizować, czy tam udomowić, teraz się mówi, a szkoda, żeśmy sprzedali, ale później się dziwili panowie, prawda, że banki nie chcą kredytów udzielać polskim przedsiębiorcom i tak dalej. No one mają swoje własne cele, swoje własne racjonalności, no to trzeba było wcześniej przemyśleć, a co najciekawsze, przypominam, że Komisja do Spraw Prywatyzacji banków, która miała wyjaśnić problem prywatyzacji banków, powołał Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji. Jak później PO zaczęła rządzić, komisja oczywiście została zlikwidowana. Także już nie było później, w ogóle problem przestał istnieć. A osoby, które za to odpowiedziały, wiły się jak piskorze i nie chciały wystąpić przed komisją, żeby zeznawać, wyjaśnić, o co tutaj to naprawdę chodziło. No ale było minęło. Jaka jest sytuacja, taka jest. I musimy niewątpliwie wspierać własny sektor bankowy, własną gospodarkę, być patriotami, ale także obywatele powinni być patriotami gospodarczymi w miarę możliwości, kupować polskie produkty w miarę możliwości. I przedsiębiorcy powinni uczciwie, dobrze płacić swoim pracownikom, jak tylko mogą, prawda? Jak mogą oczywiście. To także to jest skomplikowana sprawa. Na przykład tak zwane elastyczne formy zatrudnienia. Dobre to jest, jako nie można mówić, że tylko jedna forma. Też jest potrzebne elastyczne formy zatrudnienia, ale trzon zatrudnienia powinni stawić pracownicy na etatach. Margines pewien, który daje swobodę przedsiębiorcy. Prawda? To są takie sprawy, że wszyscy musimy się tutaj wspierać wzajemnie.
I my to robimy w ten sposób, że rozmawiamy z ekspertami, z gośćmi, którzy właśnie na te tematy wypowiadają się i są specjalistami. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, telefon.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mówi Andrzej, zachodniopomorskie. Ja jestem oczywiście
wychowankiem pana profesora Kierzuna.
O, no to pięknie.
Gratuluję.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj występuje naprawdę właściwy Polak, właściwy ekonomista, ponieważ dzwonię już 250 razy, kręciłem telefon i nie mogłem się dostać na antenę. Ja kiedyś dzwoniłem do Radia Maryja i pytałem się, co ten człowiek robi oczywiście we władzach banku, który tak zachwalał, że to trzeba wszystkie banki sprywatyzować. On zasiada teraz. Oczywiście przy belce jest, akurat widzę, często siedzi. Jest w Radzie Polityki Pieniężnej, jeszcze gdzie indziej we władzach, który właśnie tak jak Bielecki czy inni z nim się tam zgadzają, nie zgadzają, ale on miał taki pogląd na politykę gospodarczą w banku, jak Lewandowski na całą gospodarkę w kraju. Drugim takim był, no jak to się mówi, gospodarkę psuj, to był Buzek. Jak ja zobaczyłem, jak on już został wyróżniony odznaczeniem państwowym, to już mówię, no katastrofa. Oczekuję tylko, kiedy dojdą do władzy tacy ekonomiści, jak dzisiaj pan profesor. Dla mnie to jest zaszczyt i ja dosłownie cieszę się bardzo, że mogę słuchać wypowiedzi właściwego ekonomisty, bo to są ci inni, no to uważam, że są pseudoekonomiści albo gdzieś ktoś przeczytał i odbija się od ściany do ściany w życiu gospodarczym. Nasz kraj wcześniej się nie dźwignie, dopóki nie będzie miał planów swojego rozwoju państwa. I kiedyś pytałem jednego z posłów, rzekomo się podszywał za bardzo takiego wykształconego ekonomistę, pytam się, ile jest na świecie kryzysów? Celowo, to było podchwytliwe pytanie. On patrzy się, jak to, ile? A wreszcie to jest tylko dwa kryzysy. Nadmiar towarów i niedosyt towarów. A później one się dzielą jeszcze na drobniejsze, wewnętrzne. Ale już tego nie będę rozwijał, tylko chciałem podziękować dla Radia Maryja za zaproszenie tak mądrego naszego naukowca, jaki dzisiaj występuje w Radiu Maryja. I nie prosiłbym bardzo, że gdy obejmie inna opcja polityczna władzę, tylko na premiera. Tylko na premiera. Naszego profesora. To jest naprawdę...
Panie Andrzeju, tutaj dzisiaj ustawiamy rząd, ale jeszcze czas do tego chyba będzie.
Dziękuję panu bardzo za takie uznanie.
To już niedługo. Niedługo to wysadzą ludzie, bo przecież tak jak ja byłem na pogrzebie Stoczni Szczecińskiej, na ostatnim wodowaniu statku. Nie było nikogo z władz. Nie wiem, czy się wstydzili, czy nie. I ci, którzy teraz nawet w PiS-ie są, wykrzykują i tak dalej. Ja ani jednego nie widziałem wówczas, kiedy stocznia, ostatni statek, jak to się mówi, wodowała dla Rosji. To był 120 metrów, kontenerowiec. Mam nagranie. Kiedyś panowie występowali w Radiu Maryja, właśnie taki jakiś tam komitet organizacyjny, narzekali, że tam syndyk sprzedaje, czy coś takiego, majątek stoczni. Ja zgłosiłem się właśnie do pomocy, żeby uzdrowić tą sytuację. Dzwoniłem do nich, podałem poza programem swój adres, numer telefonu, nazwisko. Do dnia dzisiejszego nie słyszę żadnego odzewu, czyli tylko tyle, żeby w Radiu Maryja jak to się mówi, zaistnieć i tak dalej.
Panie jeszcze Dzień, raz. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam jeszcze serdecznie. Raz serdecznie dziękuję i bardzo proszę, żeby mój telefon też dopuścić nieraz do głosu.
Panie Andrzeju, to nie jest tak, że się dopuszcza czy nie, tylko po prostu jest dużo dzwoniących, telefonujących.
Nie,
mamy sześć linii, pan rozumie? Sześć linii, cztery, tak. Dwie polskie zagraniczne i jeszcze w naszej rodzinie. Pozdrawiam gorąco, panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Głowa
serdecznie
do głowy.
Dziękuję i dla pana profesora.
Proszę próbować telefonować do nas.
Dziękuję, panie Stanie, uprzejmy dla mojej skromnej osoby. Ja po prostu mówię, co myślę, ale proszę pana, zapewniam pana, że ekonomistów dobrych w Polsce jest sporo. Sporo jest, tylko nie wszyscy się wypowiadają, po pierwsze. Nie wszyscy są dopuszczani do wypowiedzi. Niektórzy są skromniejsi i mówią, piszą w bardziej specjalistycznych czasopismach i nie zajmują się publicystyką, co ja mam trochę taką naturę, powiedzmy, bardziej publicystyczną i czasami trochę pisywałem, to może dlatego jakoś nie, dla niektórych osób byłem bardziej znany, ale mamy naprawdę też dobrych ekonomistów w Polsce. Mamy niestety tych, którzy byli najbardziej hałaśliwi i trochę napsuli, zwłaszcza na początku. Pamiętajmy, że na początku tej tak zwanej transformacji, no wszyscy mieliśmy pewien niedobór wiedzy, ale jedni mieli lepsze intuicje, inni mieli gorsze. Ja uważam, że ja na przykład co do sposobów prywatyzacji miałem lepsze intuicje i ja bym to zrobił inaczej, znacznie lepiej, ale nie było szansy przebicia się z innymi pomysłami, chociaż tam publikowałem jakiś, pamiętam, artykuł na ten temat, jak to się powinno to robić, ale oczywiście nie miało szans, bo pamiętajmy, że tu w ekonomii też gry interesów mają olbrzymią rolę. Jak politycy są słabi intelektualnie i słabi charakterologicznie, a są jeszcze jakieś inne dziwne wpływy, to, no to efekty tutaj są bardzo marne, takie jak widzieliśmy. Natomiast co do tych kolegów, którzy no tam pan zostawiał, po prostu, proszę pana, jak się nie ma władzy, to się nie ma żadnych szans, żeby cokolwiek zrealizować, dlatego że decyzję podejmuje ktoś zupełnie inny. W komisjach sejmowych jesteśmy przegłosowywani, no były czasami takie bardzo racjonalne próby zmiany pewnej wielkości budżetowych, czy pewnych polityk, czy na przykład w stosunku do skoków była dyskusja. Najbardziej racjonalne propozycje są odrzucane, także tu nie mamy szans. Dlatego, że rządzący mają jakąś swoją wizję. Ja nie powiem, że we wszystkim mają złą wizję. Być może mają dobrą, ale my nie mamy, jak my uważamy, że mamy lepszą, to nie mamy szansy się z niczym przebić, dlatego że zawsze rządzący mają przewagę nad opozycją. No taka jest natura polityki. Dziękuję bardzo.
No i właśnie, to też, panie profesorze, bo zmierzamy już do końca, co też w przerwie, że tak powiem, programów mówiliśmy, że tak naprawdę to ekonomista dojrzewa bardzo późno, zbiera, prawda, owoce swojej pracy, poszukiwań. W przypadku wynalazcy czy przedmiotów ścisłych, no to jest młodość.
No właśnie.
A tu jednak.
Dziękuję za tą podpowiedź, bo tutaj myśmy się troszeczkę tutaj kłócili z tym młodym człowiekiem, ale
powiem, ma szansę.
Ja na przykład byłem też kiedyś zachwycony Miltonem Friedmanem, jeszcze dawno temu. Ale później stwierdziłem, że to jednak on sobie upraszcza pewne rzeczywistości. Otóż kiedy ideologia zaczyna rządzić, to nigdy nie jest dobre dla ekonomii. Ideologia polega na tym, że upraszczamy i zaczynają rządzić nami idealizacje, bo ideologia to jest idealizacja w pewnym, takie uogólnianie jakichś własnych wyobrażeń, prawda? To uogólnianie, wydaje się, że rynek na przykład, no ale to trzeba też sięgnąć wiedzę, że rynek ma swoje wady i państwo ma swoje wady. Tu trzeba wyważyć między wadami państwa, a wadami rynku. Państwo może kompensować wady rynku i wchodzić w obszary, w których rynek zawodzi. Nie, taka jest rola państwa, ale absolutyzowanie, że państwo sprowadzimy do minimum, no prowadzi do katastrofy, dlatego że rynek ma swoje wewnętrzne mechanizmy, które niszczą tak de facto rynek. Na przykład monopol, prawda? Jak jest monopol, no to nie ma rynku. Dlatego że podstawową zasadą rynku jest wolność wyboru. Nawet była książka Miltona Friedmana, wolność wyboru, niektórzy się posługują w reklamach słowem wolność wyboru, ale mówią o tym w sytuacji, kiedy nie dają ludziom faktycznie żadnego wyboru.
Czyli taka żonglerka, jak to się mówi, słowna, prawda? Tylko tak mówienie jest dla mówienia. Panie profesorze, chcemy małe podsumowanie, bo rozmowy są niedokończone. Kilka godzin spędzone ze słuchaczami i telewidzami, ale jakieś takie pewne jeszcze podsumowanie tych myśli, tych rozmów.
Ja bym powiedział tak, że rozmowy zawsze powinny być niedokończone. To znaczy, jak kończymy rozmowę, no to efekt może być opłakany, bo wszyscy wyjdziemy z niedosytem. Jak rozmowy są niedokończone i możemy dalej rozmawiać, to wszyscy możemy się wzajemnie w jakiś sposób edukować, bo pamiętajmy, każda rozmowa jednych ludzi z innymi ludźmi, prawda? Jeżeli jest oczywiście rozmowa na zasadach partnerskich, to rozmowa prowadzi do poprawienia własnego stanowiska często, prawda? Na lepsze. Rozmowa jest niezbędna. Jeżeli ktoś usiłuje zawłaszczyć jedną stronę i uniemożliwiać rozmowę innym, no to jest katastrofa.
Ja myślę, że chciałbym może takie zdanie powiedzieć, że no widzimy, że opozycja nie ma lekko. Wasze głosy, wasze pomysły są odrzucane, przegłosowywane, to zresztą pan profesor o tym mówił, ale powiedzmy, że są te sygnały bardzo takie też mocne i dobre. Myślę, że słuchacze Radia Maria nie trzeba do tego przekonywać, ale wiemy o właśnie debatach, które się rozpoczęły bardzo mocno, prawda, miesiąc temu. Debaty ekonomiczne, debaty o służbie zdrowia. Jest też przedstawiony kandydat na premiera takiego, prawda, rządu fachowców, jak to się mówi. Mm-hmm. Więc to są konkretne, jakby takie powiedzieć, no, wytyczne i punkty, że nie tylko mówienie, nie tylko narzekanie, nie tylko stwierdzanie, że jest choroba, ale są też oznaki już leczenia, metod leczenia. I to jest bardzo pozytywne, mimo że jest tak
no
ciężko.
Właśnie. To jest to ważne osiągnięcie, że mamy właśnie te debaty, czyli mamy dyskusję nad ważnymi problemami, dlatego, że ta dyskusja właściwie zanikła. Nie mamy takich dyskusyjnych programów w telewizji. To, co się dzieje w telewizji publicznej, to jest po prostu jeden wielki skandal, granda. To jest po prostu coś niesłychanego. Marnowanie właściwie wielkiego dorobku, prawda? Jednocześnie premier kiedyś nawet apelował, żeby nie płacić abonamentu, co jest, uważam, karygodne. A telewizja właściwie upada i nie ma tej warstwy takiej publicystycznej, jest bardzo słaba, nie powiem, że w ogóle nie ma, bo pewnie audycje są ciekawe, ale nie ma takiej szerszej debaty, gdyby różne osoby dopuszczono na zasadzie takich partnerskich, tego jest mało. Uważam, że powinno być więcej, a może ja nie widzę, bo tutaj może jestem niesprawiedliwy. Ale
natomiast ta debata właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość uczyniona jest no, taką nową jakością.
No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość, tak, to się zgadza. Nowa jakość w życiu politycznym. To znaczy trzeba właśnie debatować, szukać opinii fachowców, porozmawiać na pewne tematy, ale pamiętajmy, że taka debata trwa ile? 3 godziny? Nie można się ograniczyć tylko do tego, czyli trzeba to kontynuować. To musi być taki stały cykl, właściwie cykl, który... Ale społeczeństwo powinno mieć do tego dostęp. Bo jeżeli była taka sytuacja, że pierwsze debaty transmitowano, nie wszystkie stacje transmitowały, ale częściowo transmitowano, a później jakby transmisja zanikła, czyli się ludziom nie umożliwia zobaczenia posłuchania tych opinii, żeby ludzie mogli zobaczyć tak naprawdę, co myślą różni profesorowie, fachowcy i tak dalej, różni zainteresowani tym tematem, no to nie jest dobrze. Bo taka debata, która nie odbywa się na forum publicznym, czyli żeby ludzie mogli tego posłuchać, to właściwie jest stratą dla publiczności oczywiście.
Dlatego też tutaj na nasze podwórko wejdźmy, że gdyby właśnie telewizja Trwam była na cyfrowym multipleksie, no byłaby właśnie szeroko dostępna, by się rozwinęła, no i byśmy tego typu debaty dla społeczeństwa mogli, prawda, przedstawiać. I tu jest chyba walka o to, żeby ten głos był przyciszony, żeby nie było, prawda, konkurencji takiej pozytywnej, no bo ja nie mówię, że będziemy konkurować ze wszystkimi mediami, jak istnieją, bo jest ile tych kanałów polskojęzycznych, ale tutaj w informacji, dotarciu do społeczeństwa z prostym przekazem jest tak i tak i tak. Powinno być tak i tak i tak. Ale patrzmy, oceniajmy.
To jeszcze nie, no to co się dzieje, nawiązując do tego, co właśnie tej kwestii multipleksu, to co zrobiła ta Rada Radiofonii, to jest rzecz karygodna i niezgodna z prawem, to jest oczywiste w 100%. I za to ci panowie powinni ponieść konsekwencje. To dla mnie to nie ulega wątpliwości. No natomiast no, to też świadczy o tych ludziach, bo to jest sprzeczne z zasadami demokracji, bo demokracja powinna polegać na tym, że się różnym stronom daje możliwość wypowiedzi. Znaczy, taka jest istota demokracji. No, możemy się spierać, a na zasadzie wzajemnego respektowania wzajemnych poglądów. I to, co się stało, uważam za rzecz karygodną. No ale to myślę, że to się, że to no, nie obejdzie się bez odpowiednich konsekwencji dla tych ludzi. To jest jak każde kłamstwo, ma krótkie nogi.
I pytanie, które zawsze zadajemy na końcu, na koniec pewnej części, bo jeszcze się spotkamy, panie profesorze, bo ta dyskusja trwa, ta narracja jest prowadzona. Obudź się Polsko. Polska się obudzi, Polska się podniesie. Wierzymy w to?
No Polska się musi obudzić. No musi, po prostu jest taka sytuacja, że coraz więcej ludzi widzi, że nie jest dobrze, ale jak się ludzie obudzą, będzie lepiej. Dziękuję bardzo.
Właśnie tych zniechęconych trzeba ciągle, prawda, napełniać jednak tą nadzieją, że warto, bo chodzi mi o głosowanie. To jest ten syndrom zniechęcenia. Ja nie wierzę, że to jest 50% leniuchów, prawda, którzy w niedzielę cały dzień leżą przed telewizorem, tylko po prostu to są ludzie, którzy mówią, nic nie ma szans, nie da rady.
No to jest najgorsze. Takie pasywne podejście jest najgorsze.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za te godziny tu razem spędzone i za ten temat. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Rzeżyński. Polska gospodarka, zielona wiosna czy już szara jesień, to był temat naszych rozmów. Dziękujemy i za chwilę już modlitwa na zakończenie dnia, kompleta i potem także serwis informacyjny.